I nagle, nie wiem czy nagle, ale jakby podczas tego spotkania, podczas tej medytacji, wszystko zaczęło mieć sens. Wszystko, totalnie wszystko. Dotknąłem przestrzeni, do której każdy ma jakby dostęp, w których zauważyłem, że wszystko jest dokładnie tak, jakie może być na dany moment. Że Ellen była bardzo potrzebna, że ludzie, którzy pojawiają się w moim otoczeniu, że mój program, że każdy gość, który w moim programie, 300 prawie gości, którzy mnie ukształtowali w taki, a nie inny sposób. Rodzina, trudności, zes, miałem operację na oczy, mnie wyśmiewano. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Jakby nagle zobaczyłem taki rzut z góry na całe moje życie oraz na to, co się dzieje na świecie. Wtedy zaczęła się pandemia. I to mi bardzo dużo zluzowało. Ja zobaczyłem, że to ma ręce i nogi. I w życiu bym nie mógł dzisiaj prowadzić ludzi w stronę jasności, czyli przełamania umysłu, rozpuszczenia umysłu, gdybym nie doświadczył Ellen. Przebudzenie duchowe jest niczym innym, jak przebudzeniem się z myślącego umysłu. Czyli z umysłu, który jest zbitką myśli. I kiedy powiedzmy, że to wyłączymy, albo po prostu nie będziemy się do tego przywiązywać, albo po prostu rozpoznamy, co jest wcześniej, tudzież pod spodem, zwał jak zwał, to następuje budzenie się, doświadczenie tego, że jesteśmy obserwatorem tego, co się wydarza.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Łukasz Jakubiak, cześć.
Cześć, dzień dobry Przemku.
Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się przyjść do mnie do podcastu.
Umawialiśmy się parę miesięcy, jestem.
Tak jest, w końcu dotarłeś do Polski, więc idealnie się złożyło. Powiedz ludziom, czym się zajmujesz.
To może być trochę skomplikowane.
Mówię.
Ale z drugiej strony może być też intrygujące, bo zajmuję się przełamywaniem umysłu, tak naprawdę, czyli pokazywaniem tego, co jest pod umysłem, pod myślami. I stało się to moją pasją od dosyć dawna, bo tylko nabrało to takiego kształtu niedawno. Natomiast od najmłodszych lat wiedziałem, że to, co widzę, nie do końca jest prawdą. Czyli nie do końca zgadzałem się z tym, że to, co widzę, takie jest, jak ja to widzę. A innymi słowy, ja się nie czułem komfortowo w zastanym świecie. Mhm. Czyli patrzyłem na świat, patrzyłem na ludzi i sam ze sobą czułem się źle i z tym światem mnie otaczającym. Mhm. Natomiast patrząc na innych ludzi, na niektórych ludzi, widziałem, że oni się też uśmiechają, że są tacy, którzy idą tą samą ulicą, tym samym chodnikiem, oddychają tym samym powietrzem, a są uśmiechnięci. A ja w tym samym momencie czułem się źle. Więc wtedy pojawiła mi się taka myśl, że w takim razie to ode mnie zależy, jak widzę świat, skoro ktoś jest obok mnie i widzi go dobrze. Tylko zupełnie wtedy nie miałem pojęcia, do czego to mnie doprowadzi. Więc teraz moją pasją stało się przełamywanie ludzkich umysłów, czyli pokazywanie tego, co jest pod umysłem.
Czyli na mój język to mówimy chyba o podświadomości i perspektywie. W pewnym sensie.
W pewnym sensie tak. Mhm. Staram się poszerzyć ludzką perspektywę, czyli zapraszam ich do takiej przestrzeni, w której nie przywiązują się do swojej, czyli indywidualnej perspektywy, bo ona z jednej strony jest prawdą, ale z drugiej strony nie jest.
Niepełną.
Jest niepełną, tak.
Mhm. Okej, okay. Powiedz mi, ja bym chciał zacząć może od tego, jak w ogóle dotarłeś do tego momentu, bo prowadziłeś program bardzo popularny w Polsce, który oglądałem, byłem fanem, byłem też na twoim wykładzie, bo chyba to się nazywa wykładzie takim motywacyjnym w Poznaniu, 30 tysięcy osób. Pamiętam, że po tym wykładzie wstawiłeś gdzieś screenshot, jak wysłałeś jakiemuś hejterowi zdjęcie z tego wykładu i powiedziałeś, zobacz do ilu osób teraz mówię, bo kiedyś do ciebie napisał, że robisz jakieś wykłady dla 10 osób czy coś takiego.
Tak, bo rzeczywiście tak zaczynałem, były to malutkie wykłady, było mniej więcej 10 osób, a pewnego dnia było ich 30 tysięcy. Oczywiście warto zaznaczyć, że to nie były osoby, które przyszły tylko na mnie, dla mnie, bo to był event, na którym było wielu innych mówców.
Tak jest, tak jest. Byłem tam, wygrałem bilety w konkursie. Było super. Prowadziłeś ten program I to, nad czym się zastanawiam i to, gdzie, co już oglądałem gdzieś w twoich wywiadach, to, że w pewnym momencie zabrnąłeś do takiego jakby koziego rogu, że nie wiedziałaś, jak wybrnąć. I pewnie to była też ta sytuacja z Ellen. Jakbyś opowiedział o tym, jak do tego doszło i dlaczego znalazłeś się w tym miejscu, z którego nie do końca wiedziałeś, jak wyjść?
Od najmłodszych lat, czując, że jest więcej, innymi słowy, już ta perspektywa z najmłodszych lat pokazała mi, a że są ludzie, którzy są szczęśliwi, ja nie byłem. A chciałem być, jak każdy z nas. Wydaje mi się, że każdy z nas dąży do tego samego, czyli do tego, aby się czuć dobrze. Tyle, że ja nie wiedziałem, jak tam dotrzeć. Nie znałem tej drogi. Natomiast głęboko wierzyłem, właściwie głęboko we mnie było coś takiego, co mówiło mi, to jest możliwe. Wiesz, ja byłem paroletnim chłopcem, który już miał takie rozważania. Mhm. I to dla mnie było bardzo trudne. I przez większość mojego życia generalnie chodziłem smutny.
A jak to wyglądało u ciebie w rodzinie? Miałeś jakieś wzorce, które były, powiedzmy, szczęśliwe? Czy raczej właśnie to wychodziło też troszeczkę z tego, że byłeś wychowany w ten sposób? Jeśli mogę o to zapytać, oczywiście.
Może, rzeczywiście, że tak. Wiesz co? Nie było to jakimś dużym tematem moich, znaczy generalnie wzory i programy są tematem moich rozważań ciągle. Mhm. Natomiast tego tematu nie rozważałem. Wydaje mi się, że rodzina jak rodzina, tak bym powiedział. Ani nie było odchyłów w jedną, ani odchyłów w drugą stronę.
Okay.
Natomiast ja od najmłodszych lat mam wrażenie, że się paroma kwestiami wyróżniałem. I teraz już wiem oczywiście, że to jest najlepsze, co mogło mi się przydarzyć. Tak jak każdemu przydarza się jego życie, mimo że często bywa trudne, to nadal ono jest dokładnie takie, jakie może być w danym momencie. Bo gdyby mogło być inne, to by było. I to zdanie jest moją mantrą. Jakby doświadczyłem tych przestrzeni wielokrotnie na różnego rodzaju medytacjach czy ceremoniach. I mimo że nasz umysł mówi, że ale ja cierpię, więc nie może być idealnie, no to jest idealnie. I to może być trudne dla naszego umysłu, później możemy sobie o tym jeszcze porozmawiać. Mhm. Natomiast patrząc na ten świat, chciałem być szczęśliwy, nie wiedziałem, jak to zrobić. No więc poszedłem za tym, co mi mówiono. Czyli czyli sukces, pieniądze, kariera, poklask. I wtedy będzie to coś.
Powiedz mi tylko, jak byś to zdefiniował? Sukces, poklask, kariera? Co w tym było dla ciebie ważne? Bo to też jest trochę bliskie moim rozważaniom. Też nagrywam podcast, robię w pewnym sensie coś takiego, jak ty robiłeś. I dla mnie jesteś taką ikoną, która już przez to przeszła i masz jakieś wnioski. Jestem mega ciekawy, jak zaczynałeś, jak było podczas i jak to się skończyło. I dlaczego znalazłeś się w miejscu, w którym się znalazłeś. Bo to też jest ważne dla mnie, żebym ja się przypadkiem nie znalazł w jakimś dziwnym miejscu.
No, ja uwierzyłem w to, co mówił świat. To nie znaczy, że on cały w to mówił, natomiast uwierzyłem, że reklamy, które widzę w sieci, które pokazują, że ja mam być piękny, umięśniony, że ja mam jeździć świetnym samochodem, mam mieszkać w willi, mam dostawać nagrody. Jakby ja się przyczepiłem do tego świata celebrytów, tak? On dla mnie był najbardziej kuszący. Tak się wydarzyło, oglądając chociażby MTV Cribs. Mhm. Który pokazywał przepiękne domy i ja byłem przekonany, że ci ludzie naprawdę są szczęśliwi, ponieważ widziałem blask na ich twarzach, nie do końca mając świadomość, że są uśmiechnięci przez godzinę w ciągu dnia, bo potrzebują być uśmiechnięci, bo wychodzą na imprezę, na Oscary czy na inną rozdanie nagród i wypada być uśmiechniętym. Wiem, bo przez to przechodziłem kilkanaście lat później. Mhm. I ja poszedłem w tę stronę. Jakby uwierzyłem, ten mały chłopiec uwierzył w to, że im będę miał więcej, im będę szybszy, im więcej ludzi na mnie spojrzy, tym lepiej. Innymi słowy, ja się lepiej poczuję. Innymi słowy, wierzyłem, że szczęście jest ściśle powiązane z pieniądzem, z karierą, z zasięgami, czyli jakby z popularnością. Mhm. I ja byłem bardzo zawzięty w tej drodze.
Wiem.
Zresztą pokazuje, jeżeli byłeś na moim wykładzie motywacyjnym, to wiesz, bo...
Zawzięty i mega kreatywny. To jest jeszcze ważne słowo.
Tak, wiesz co, ta kreatywność to się w ogóle wzięło. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że zwróciłeś na to uwagę, bo potem możemy do tego przejść. Mianowicie ta kreatywność została zblokowana w moim przypadku 4 lata temu. Mniej więcej może.
4 lata temu to jest ten wypadek z Alanem.
Tak, tak. Mhm. I ja sobie to uświadomiłem miesiąc temu.
Okay.
Więc możemy do tego wrócić, bo to jest dla mnie bardzo ważny teraz etap.
Chętnie.
I byłem bardzo kreatywny, czyli ja po prostu myślałem, co zrobić, żeby być znanym. Ja bardzo mocno wierzyłem, że ja muszę być znany. Że wtedy będę szczęśliwy.
Czyli to chodziło głównie o szczęście. Chciałeś być znany, bo myślałeś, że to sprawi, że będziesz się czuł dobrze.
Ja po prostu chciałem się czuć dobrze. Mi się wydaje, że każdy z nas, wszystko co robimy, robimy tak naprawdę po to, żeby czuć się dobrze. Nawet jak krzywdzimy kogoś, jak się na to naprawdę, jak do tego naprawdę dobrze przyjrzymy.
To jest straszna wizja.
To jest straszne, ale nadal ta osoba robi to, żeby się poczuć lepiej. I robi to nieświadomie, ale nadal ona myśli, że to daje jej szczęście. No i zacząłem pęd wielu, wielu, wielu rzeczy. Jakby to, co widziałeś na wykładzie, to jest może 5, może 10%. Ja takich historii, bardzo niestandardowych historii, chęci spotkania z Lady Gagą, zrobienia mojego programu, to jest... Jakby ja je z rękawa one mi wypadały, ponieważ ja głęboko wierzyłem w to, że im będzie coś bardziej spektakularnego, tym dla mnie lepiej. Dla mojego samopoczucia, że ja się dobrze poczuję. I rzeczywiście było tak, że osiągałem pewien cel. Było super.
Przez chwilę?
Przez chwilę.
I co dalej?
I opadało. I tak, czyli to na tym polega. Ja muszę cały czas coś robić. I wtedy będzie mi dobrze, tak? Dłużej będzie mi dobrze. No i cisnąłem. Ta kreatywność moja miała ujście, ponieważ robiłem bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, aż pewnego dnia zdecydowałem zrobić swój program. Dlaczego? To jest ważne. Bo doszło do mnie tak, skoro to tak mija szybko, to może ja będę znany.
Czyli wcześniej robiłeś jakieś kreatywne rzeczy,
które... Ale niezwiązane z tym, że... Ja byłem na froncie, nie do końca związane z tym, że ja będę znany.
Okay.
Często one były w prywatnym gronie i tak dalej. Różnego rodzaju happeningi i tak dalej. No i w pewnym momencie był też okres, w którym ja pojawiałem się obok gwiazd. Chociażby robiłem sobie zdjęcia z gwiazdami. I to też było mocno podyktowane tym, że skoro oni są znani, jeżeli ja będę się pojawiał obok nich, to trochę tego blasku na mnie spadnie, czyli będę szczęśliwszy. Więc miałem ponad 1000 zdjęć z gwiazdami. Bill Clinton, Beyoncé, Kylie Minogue. Wiele osób. Ale to też mijało.
Mhm.
Jest nawet taki materiał, który ja odnalazłem 5 lat temu. Ktoś go opublikował na moim Facebooku i ja go zablokowałem, bo ja się zawstydziłem. A to jest urywek programu młodzieżowego, w którym ja wystąpiłem jako łowca autografów. Ja mam ten materiał. I tam jest, on jest też pokazany na końcu mojego wideo Autograf Miłości.
Mhm.
I tam jest chłopiec, mały chłopiec, który pyta, jest obok niego Agnieszka Chylińska, bo akurat była gościem tego programu, który pytany, dlaczego to robię, dlaczego mam to hobby. I ja powiedziałem szczerze, tylko ja nie wiedziałem jakby co jest u podnóża tego wszystkiego. Ja powiedziałem, że cieszę się, kiedy robię sobie zdjęcia, przynoszę do domu, pokazuję rodzinie, znajomym i oni się cieszą. I ktoś powiedział, czyli ty się chwalisz. I tak, dokładnie o to chodziło, tylko ja sobie to uświadomiłem parę lat temu.
Mm-hmm.
Natomiast w pewnym momencie te autografy też już było dla mnie za mało, więc stwierdziłem, że sam stanę się znany, więc zrobiłem program. Oczywiście on był podyktowany też chęcią jakby spełniania się, zarabiania, funkcjonowania, natomiast jakby uświadomiłem sobie po wielu latach, że dużą motywacją było to, że ja po prostu chciałem się czuć dobrze i liczyłem na to, że im będę większy, tym będę szczęśliwszy. Zrobiłem program, który prowadziłem z wielkimi sukcesami przez 9 lat. To był drugi po programie Moniki Jaruzelskiej, która po paru miesiącach czy latach zamknęła swój program, potem chyba znowu otworzyła. Talk show w internecie. Mogę powiedzieć, że ode mnie wszystko się zaczęło, przynajmniej takie były artykuły.
Mhm. I tak ludzie mówią w internecie.
To była przepiękna dla mnie przygoda. Przepiękna. Miałem okazję, jakby przełamywałem wiele schematów wtedy. Tego, że chociażby zrobiłem w kawalerce, w której mieszkałem program. Zapraszałem największe gwiazdy polskie i światowe.
I nagrywałeś na kartonowych rurach iPhone'ami.
Jednym ze statywów była kartonowa rura. Ja nie miałem kasy na łóżko, więc spałem na materacu. W tej kawalerce, do której przychodziły gwiazdy. A koszt montażu, jakby produkcji całego odcinka w moim przypadku, bo ja też nie montowałem, miałem osobę od tego, to było kilkaset złotych. A byłem nominowany do najważniejszej nagrody telewizyjnej, czyli do Wiktora. No i wszyscy pytali, z kim się przespałem wtedy za to, że tę nominację miałem. Ja tej nagrody nie dostałem.
To w męską stronę to też tak działa, że trzeba się z kimś przespać?
No, nie jest to wykluczone. Wiesz, to było niestandardowe, tak? I wtedy rzeczywiście w ogóle dostawałem bardzo dużo nagród. Jako jeden z pierwszych twórców internetowych miałem sesję w Vivie. Ja nie wiem, czy to jest dla kogoś sukces, ale jakby mówię, że te momenty że były takie przełamywane.
Rozpoznanie.
Ja się tym świetnie karmiłem też. Z jednej strony się tym karmiłem, z drugiej strony niesamowicie też realizowałem. Robiło mi to niesamowitą jakby robotę w moim rozwoju, ponieważ ja gości traktowałem jak w pewnym momencie, jak książki, z których mogę wyciągnąć jak najwięcej ich doświadczeń, ich wiedzy, więc ja poniekąd robiłem sobie terapię na żywo w programie.
Ale to wszystko, co powiedziałeś teraz, to są super plusy. To nie są negatywne rzeczy.
Tak, tak, oczywiście, tylko że u podnóża tego wszystkiego gdzieś bardzo mocno było to, że ja jednak się tym karmiłem. Innymi słowy, nie ma nic złego w tym, że chcesz coś zrobić i tam jakiś poklask na ciebie spada. Ktoś mnie nauczył, że dobrze zadać sobie pytanie w drugą stronę. Czyli co jeżeli tego zabraknie? Czy ty będziesz się czuł dobrze, czy jednak już źle? I mi tego zabrakło w pewnym momencie i zacząłem czuć się bardzo źle. Czyli zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli czegoś nie mamy, to czy czujemy się gorzej? Jeżeli tak, to znaczy, że nasze szczęście jest warunkowe. Mhm. I to nie jest szczęście, to jest przyjemność najprawdopodobniej. Czyli warunkujemy czymś. Czy jest coś w tym złego? No, zależy jak to jest silny, bo jeżeli odejdzie od ciebie twój program i ty nagle będziesz smutny, nie będziesz w stanie dać sobie rady, no to warunkujesz. Ja nie mówię, że to jest złe, czy to jest dobre. Ja chcę być w miejscu, w którym nie warunkuję swojego szczęścia i tego uczę ludzi. Nie warunkują swojego szczęścia. Po prostu są i tacy, jacy są szczęśliwi. Bez tego, czy mają piękną niebieską bluzę, bez tego, czy mają mięśnie, czy mają tatuaże, czy latają po świecie, czy mają Instagram, gdzie dają zdjęcia z Malediwów, czy z Miami. Mhm. Tak?
Wrócimy do tej historii, bo ta historia jest dla mnie mega ciekawa, ale nie mogę nie zapytać, jak byś zdefiniował szczęście w takim razie. Bo to jest trudna definicja i dla każdego inna pewnie. Bo teraz, tak jak już to rozdzieliłeś na szczęście i przyjemność, to jest dosyć istotne, żeby powiedzieć ludziom, no bo jeśli nie masz tego programu i zacząłeś czuć się źle, to znaczy, że byłeś tak jakby głodny i wtedy to jest normalne, że osoba czuje się gorzej, jeśli jest głodna, czy jednak to był brak szczęścia? To jest dla mnie skomplikowane.
Dla mnie przyjemność jest wtedy, kiedy coś robimy, czyli jemy coś, co daje nam, dzięki temu jest nam przyjemnie, kupujemy sobie nowy samochód i przez tydzień jest przyjemnie. Mhm. Szczęście... Oczywiście są różne definicje i różni przewodnicy, filozofowie, tudzież nauczyciele mówią inną teorię.
Ale ja dlatego pytam ciebie, bo każdy ma swoją. Mhm.
I ona, ja też jestem gdzieś, dlatego o nich mówię, bo ja jestem gdzieś pomiędzy nimi. Jedna z nich mówi, że prawdziwe szczęście wynika z podążania w kierunku swoich pragnień. I można by powiedzieć, że to też jest warunek, bo jednak musisz podążać w kierunku swoich pragnień. Natomiast mowa tutaj o pragnieniach z najgłębszej części nas, czyli tego, kim naprawdę jesteśmy. Czyli nazwijmy to naszej misji, czyli bycie sobą tak naprawdę. I idąc właśnie dalej, dla mnie jest to bycie sobą, czyli odnalezienie swojej esencji i z odnalezienia poczucia, z połączenia się ze swoją esencją, z tego, z czym my w najgłębszym znaczeniu jesteśmy, z tego wynika swego rodzaju, nazwałbym to, przyjemny stan, szczęście. Stan przemija szczęście. To zresztą nie jest, ja nie jestem odkrywcą tego. Ramana Maharishi, czyli świętej pamięci przewodnik duchowy, mówił, że najważniejsze pytanie, jakie sobie można zadać, to kim jesteś? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo głęboka. Ja ten proces przechodzę od paru lat i on jest dla mnie fascynujący. Bo oczywiście my na początku przechodzimy przez naszą fizyczność, przez nasze imię, przez nasze doświadczenie, przez nasze myśli, czyli to, co myślimy w danym momencie, utożsamiamy się z tym. Ale idąc dalej, 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 to wszystko, co teraz wymieniłem, opada. Bo my tym nie jesteśmy. I to jest bardzo głęboki temat, ale w pewnym momencie dochodzimy do czegoś, co jest nieopisywalne. Dochodzimy do naszej esencji, tego czegoś, co jest, kiedy przełamiemy umysł. I dlatego nasza rozmowa zaczęła się od tego, co robię. Przełamuję umysł. Bo umysł przysłania nam naszą prawdziwą naturę.
Czyli jeśli przełamiesz swój umysł, to dochodzisz do jakiegoś rodzaju duchowości?
Cały czas jest duchowość. Wszystko jest duchowe tak naprawdę. Natomiast dochodzisz do rozpoznania swojego naturalnego stanu. Mhm. I to jest dla mnie najbardziej fascynujący temat, jaki istnieje na świecie.
I jak byś zdefiniował taki naturalny stan człowieka? Nie musisz definiować swojego, bo nie wiem, czy chcesz o tym mówić publicznie, ale załóżmy, że tak według ciebie przeciętny człowiek. Co to jest jego naturalny stan? Chyba, że tego się nie da tak zrobić.
U każdego będzie to samo.
Aha, okay.
Tego się nie da opisać. Jedyne słowo, które jestem w stanie powiedzieć, to jest jestem.
Okay.
Bo wyobraź sobie stan, chociaż stan to nie jest do końca dobre słowo. Wyobraź sobie przestrzeń, w której jesteś i ona od ciebie niczego nie wymaga. Czyli nie masz i nie macie myśli, które mówią ci, a co tam się wydarzyło w przeszłości, co cię męczy, kto cię zranił, ale nie masz też myśli, które mówią, gdzie chcesz dojść, które cię triggerują, które cię męczą, do których jesteś przywiązany.
Presji takiej.
Nie masz żadnej presji, po prostu jesteś.
Mhm.
Czyli twój umysł, czyli zbitka myśli, opada. My jako ludzie utożsamiamy się bardzo często, większość ludzi na świecie utożsamia się z tym, co myśli. Przebudzenie duchowe jest niczym innym jak przebudzeniem się z myślącego umysłu, czyli z umysłu, który jest zbitką myśli. I kiedy powiedzmy, że to wyłączymy, albo po prostu nie będziemy się do tego przywiązywać, albo po prostu rozpoznamy, co jest wcześniej, tudzież pod spodem, zwał jak zwał, to następuje budzenie się, doświadczenie tego, że jesteśmy obserwatorem tego, co się wydarza. I to jest bardzo trudne, ponieważ...
Ja wiem, że to jest trudne, bo ja chodziłem na terapię i przez pół roku nie mogłem skumać w ogóle, o co chodzi na tej terapii. I pamiętam, że mówiłem mojemu terapeucie, żeby mi wytłumaczył i on mi tłumaczy i tak po pół roku już mówiłem, dobra, ja już rozumiem. A on mi mówił, na poprzedniej sesji też pan tak mówił.
No bo my zapominamy i wydaje mi się, że cała nasza droga rozwoju polega na tym, żebyśmy sobie przypominali i w ogóle przypomnieli sobie na końcu naszej drogi, kim tak naprawdę jesteśmy. No ale wyobraź sobie teraz, ja zawsze daję ten przykład, różowego słonia.
Mhm.
Wszyscy wyobraźmy sobie różowego słonia. Zobaczmy go w naszej głowie. Przecież to, że go widzimy, nie znaczy, że my nim jesteśmy. Dlaczego zatem wierzymy, przywiązujemy się do myśli, które pojawiają nam się w głowie tak silnie? To jest naszą główną przeszkodą. To, że się z tym utożsamiamy, co widzimy. Ja wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że nam jest trudno rozpoznać, co jest poza. Jeżeli jesteśmy, w moim przypadku, prawie 40 lat w umyśle i utożsamiam się z myślami, już nie, ale utożsamiałem się z myślami, to jakby ja nie widziałem w ogóle, czyli jakby nie widziałem innej opcji, ja nie widziałem innej furtki. Jakby są tam myśli, tam nie ma nic innego, są myśli. No nie. Coś jest między jedną a drugą myślą. A jeżeli teraz bardzo silnie na mnie patrzysz, skupiasz się na tym, co mówię, nie dopuszczaj do siebie żadnych myśli. Skupiasz się na mnie. Gdzie są myśli? Co jest w twojej głowie? Nie myśl. Skupiaj się.
Cisza.
Jest cisza. I teraz wyobraź sobie, że tę ciszę możemy praktykować do tego stopnia, że rozpoznajemy ją bardziej. Innymi słowy, jak zaczynasz uczyć się języka angielskiego, nie uczysz się go z dnia na dzień. Jak ci powiem jedno słowo, albo nawet przeczytasz cały słownik, to nadal nie znasz tego języka, potrzebujesz praktyki. I tak samo jest z naszym umysłem. W momencie, kiedy tę ciszę, czyli będziesz rozpoznawał to, co jest pomiędzy jedną a drugą myślą, przed myślą, pod myślą, zwał jak zwał, bo to jest tylko wyobrażenie nasze, to nie jest fizyczność, którą możemy opisać, to zaczynasz doświadczać wielu, wielu, wielu rzeczy. Zaczynasz zauważać, że ta cisza, to ty jesteś tą ciszą, ty jesteś, możemy to nazwać ciszą, możemy nazwać to świadomością, jaźnią, miłością, Bogiem, zwał jak zwał, która to dopiero może obserwować myśli.
Mhm.
Czyli ty nie możesz być myślami. Dalej idąc, jeżeli ty nie możesz być tym, co widzisz, czyli nie możesz być swoimi myślami, i to jakby to nie są moje przemyślenia. Oczywiście one są już teraz moje również, ale żeby było jasne,
nauczyłeś się
jest,
tego.
Jest wielu większych, którzy o tym mówią. Ramana Maharishi mówił, Papa G, Patrycja Pruchni w Polsce, Muji i tak dalej. I wiele źródeł mówi też o końcu poszukiwań i rzeczywiście to jest niesamowite. Znaczy nauczyć,
czyli
to trzeba rozpoznać, bo w pewnym momencie mówienie o tym oczywiście to jest trochę tak, jak ja bym o tym tylko przeczytał, to jest trochę tak, jakbym oprowadzał cię po Barcelonie, nigdy nie będąc w Barcelonie. trzeba doświadczyć, ja prowadzę tam ludzi, więc musiałem doświadczyć tych miejsc, muszę czuć się komfortowo w tej Barcelonie, żeby do tego miejsca ich prowadzić. Idąc dalej, jeżeli my nie jesteśmy myślami, które widzimy, bo nie możemy być czymś, co widzimy, to okazuje się, że nie jesteśmy też swoimi emocjami. One się wydarzają w nas, ale my się do nich przywiązujemy, ale nimi nie jesteśmy. I dam ci przykład. Ile razy płakałeś, ile razy było ci trudno? Ktoś ci umarł, nie dawałeś sobie rady, nie wyobrażałeś sobie życia, upadł ci jakiś projekt, skrytykowało cię pół świata po Ellen.
Emocje są subiektywne, wiem.
I jakby jedno subiektywne, a drugie moje pytanie jest, gdzie one są? Gdzie one się pojawi? Gdzie one są teraz? Gdzie są moje emocje po tym, jak mnie pół świata zjechało po Ellen? I ryczałem 3 lata.
Już zniknęły, tak samo jak ta przyjemność po sukcesie.
Dokładnie. I kiedy my rozpoznajemy przestrzeń, którą jesteśmy, czyli jakby dajemy sobie przyzwolenie do tego, żeby zobaczyć, czy jest więcej, czyli rozpoznajemy, mówię przestrzeń, możemy powiedzieć świadomość, nadal jakiekolwiek słowo ku temu będzie jakby ujmą, bo żadne słowo nie opisze tego, czym jesteśmy, ale jak uświadomimy sobie, że jesteśmy czymś więcej, a nie tylko myślą, która mówi mi, że ja nie mogę, że jestem niewystarczający, albo płaczem, który się pojawił, ja nie mówię, że my to negujemy, ja mówię, żebyśmy się tylko do tego tak bardzo nie przywiązywali, żebyśmy zauważyli, że jest więcej, to życie staje się dużo lżejsze. Dlaczego? Już kończąc ten długi wywód.
No, spokojnie.
Bo jeżeli ja sobie uświadamiam, że jestem obserwatorem, że ja jestem w stanie zobaczyć swoje emocje, no ale do tego wymaga trochę pracy, bo jak mam emocje, to ja myślę, że jestem tą emocją. Buzuję mnie, denerwuję się i tak dalej. Jak płaczę, to myślę, że ja jestem tym całym doświadczeniem. Jeżeli dam sobie trochę czasu na to, troszkę wyciszę, uspokoję się, poprzez skupianie się na ciszy, bo skupiając się na ciszy, cichniesz w środku.
Czyli dobrze powiedziałem, że cisza.
Tak. To nagle zaczynasz widzieć te rzeczy, czyli zaczynasz mieć do nich dystans. Dokładnie tak, jak tobie się coś wydarza w życiu, dużo mniej mnie to dotyka, co tobie się wydarza w życiu, bo ja to obserwuję. I to tak działa tak samo, czyli jeżeli mi się coś wydarza, ja staję się tego ja jestem tego obserwatorem, jak już sobie uświadamiam, że ja jestem tego obserwatorem, to luzuje się mój stosunek do tego. I tu nie chodzi o to, żeby wyprzeć emocje, tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że ja nie jestem swoim ciałem, nie jestem swoimi emocjami, w ogóle nie istnieje, idźmy się bawić. Nie, chodzi o to, żeby się do tego nie przywiązywać.
To jest właśnie rzecz, którą ja mam wrażenie, że ludzie mogą troszeczkę odbierać to, co mówisz, właśnie jako takie bycie lekko duchem. Czasami jak słucham ludzi, którzy mówią o takich rzeczach w ten sposób, to takie odbieram wrażenie. I pierwsze, co jak mówisz o tym wszystkim, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to co z takimi podstawowymi potrzebami, jak głód, jak potrzeba na przykład miłości, chociaż nie wiem, czy to jest akurat jakaś taka konieczna potrzeba do przetrwania, ale głód to jest potrzeba konieczna do przetrwania. Jak odnosisz się do tego?
To często jest poddawane jako argument, znaczy nawet nie wiem, czy jako argument, jako przykład.
Bo to też jest taka, teoretycznie można by wziąć potrzebę sukcesu jako głód.
Tak. Trzeba ją zaspokoić na tyle, ile jest to możliwe, natomiast nadal pamiętajmy, że w głowie osoby, która cierpi, to cierpienie może przybrać przeróżne formy. Innymi słowy, jeżeli wejdziemy mocno w to cierpienie i zaczniemy się z nim utożsamiać, to ono nas przejmie. Ono uniemożliwi nam świadome myślenie, co zrobić, żeby to jedzenie zdobyć. Przykład jedzenia, możemy dać tutaj wiele rzeczy. Mhm. To nie znaczy, że mamy żyć bez jedzenia, że mamy siedzieć i powiedzieć, cierpię, jestem głodny, nie jestem swoim głodem, tylko chodzi o to, żebyśmy świadomiej, czyściej patrzyli na nasze życie i nim zarządzali. Czyli w momencie, kiedy pojawia ci się płacz, pojawia ci się dramat życiowy, ktoś ci umiera. Możesz tak bardzo wejść w te emocje i w to, co się wydarzyło, że sam skończysz swoje życie. Ja nie mówię, że to jest dobre, czy to jest złe. Ja tylko zapraszam do innej perspektywy. A możesz na to spojrzeć w taki sposób, że to jest jakaś lekcja, to jest jakieś doświadczenie, które może cię dużo nauczyć. Pozwól sobie płakać, pozwól sobie na emocje, ale jeżeli one cię przejmą, to możesz źle skończyć swoje życie. Więc tu chodzi o pewnego rodzaju dystans, bo i tak, to może być kontrowersyjne, ale my i tak wszyscy umrzemy. My i tak wszyscy na końcu umrzemy. I duchowość
nie ma nic kontrowersyjnego.
Nie jest rozwiązaniem na wszystko. Jak ktoś umiera za naszą granicą, jak ktoś jest głodny na warszawskim dworcu centralnym, to ja nie zamierzam tam wejść i powiedzieć im, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoim umysłem, bo ci ludzie cierpią i wymagają po prostu pomocy. Mhm. Natomiast ja komunikuję to, co mówię, do ludzi, którzy, do większości z nas, którzy żyjemy i często trąbiący, zajeżdżający nam drogę samochód doprowadza w nas do furii i my nie umiemy sobie dać rady z naszymi emocjami, bo po prostu te furie nas przejmują i my zaczynamy wyżywać się na naszej rodzinie, na kimś innym. A jak ja sobie kiedyś pomyślałem, bo żeby było jasne, też mnie irytowało to, że ktoś mi zajeżdża drogę albo na mnie trąbi. I jak sobie pomyślałem, że ja sobie psułem dzień poprzez człowieka, którego nie znam, nawet nie wiem jak wygląda, bo jechał w tym samochodzie, więc nawet nie zauważyłem i pewnie nigdy więcej go nie spotkam, to stwierdziłem, że ja tak nie chcę. Chcę na tyle być świadomy, żeby takie sytuacje mnie nie wytrącały z równowagi. I to nie jest rozwiązaniem na wszystko, natomiast moje życie zdecydowanie lepiej, jakby polepszyłem swoją jakość życia, jest mi dużo lżej, a mnie telepało kiedyś wszystko, żeby było jasne. Ja się denerwowałem w każdym momencie i byłem złośliwy i naprawdę telepało mną.
Okej, czyli rozumiem, o co ci chodzi. Czyli na mój język, ja to będę tłumaczył na swój język, jasne. Bo ja to tak rozumiem. To, co mówisz, to są rzeczy, których ja słucham od liderów wojskowych, którzy używają innego języka niż ty, mają też inną manierę i mówią w inny sposób i też trafiają do innej grupy odbiorców, ale to są dokładnie te same rzeczy. To jest tym wszystkim ciekawe. To, co ty mówisz, według mnie, to po prostu być zdolny do odcięcia się od swoich emocji. To jednocześnie jest myślami. Czyli jeśli jesteś w stanie zrobić krok w tył i obserwować sytuację, to jesteś w stanie nie wciągnąć się w to, co te emocje mówią ci, że powinieneś zrobić. Czyli na przykład zdenerwować się na osobę, która zajechała ci drogę.
Tak, tylko że ja bym chciał zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że emocje po coś są w naszym życiu i chciałbym zaznaczyć, żeby to nie było tak, że my mamy totalnie je ignorować. One nam coś mówią i tu nie chodzi o to, żeby udać, że ich nie ma. One są, my je widzimy, co nam robią, albo co mogą nam powiedzieć, natomiast żeby one nami nie targały, tak? Żeby one nam nie przejmowały naszego życia.
To jest ciekawe, że te filozofie się tak przeplatają, co? Że pojedziesz do Grecji, pojedziesz do Stanów, pojedziesz do Indii i ludzie mówią mniej więcej te same rzeczy, troszeczkę innym językiem, w innym języku oczywiście, ale to jakby człowiek ma te same potrzeby wszędzie i wszyscy mają potrzebę nie dawania się wplątać w swoje własne emocje. To jest niesamowite.
Wiesz co, bo tak naprawdę to jest zawsze o tym samym. Większość mówi to o tym samym, tylko innym językiem, bo dzięki temu dociera do innych ludzi. Natomiast koniec końców, my chcemy, żeby nam było dobrze. Więc możemy słuchać mnie, możemy sami do tego dojść. Dla niektórych to w ogóle jest taki basic, że popatrzą na mnie i powiedzą, ale o czym ten koleś mówi, to jest oczywiste. A dla niektórych to będzie w ogóle nieosiągalne, ponieważ na tyle są w swoim umyśle, że totalnie nie są w stanie umyśle, który teraz dopowiada niektórym. No tak, ale ten koleś sobie żyje w Dubaju albo na Kostaryce przez pół roku, usiadł sobie w kolorowej bluzie, a za granicą jest wojna, co on wygaduje.
Ale nie powiedziałeś, żeby nie walczyć. Powiedziałeś, żeby nie dać się skontrolować swoim własnym emocjom.
Tak, ale ja też mówię, żeby nie walczyć, z nikim nie walczyć, obdarzać miłością.
Jeśli by nie trzeba było, tylko że sytuacja jest taka, że trochę oni nie mają wyjścia za bardzo.
Bo za daleko zaszliśmy. Mhm. Mam o tym materiał. Naszą medycyną jest miłość. I oczywiście, no wiadomo, że teraz nikt nie wyjdzie i nie będzie obdarzał miłością, natomiast uważam, że to, co się dzieje na świecie, ale nie tylko na świecie, też w naszych relacjach, jest efektem tego, że zostaliśmy skrzywdzeni, jak byliśmy mali. I oddaliliśmy się od siebie, od naszej esencji. Nie rozumiemy tego, kim jesteśmy. W związku z tym robimy takie rzeczy, jak to, że chcemy mieć władzę, chcemy mieć więcej i często po trupach do celu, bo nam się wydaje, niektórym się wydaje, że jak będzie więcej, że jak będą mieli władzę, większą władzę, to będzie lepiej. Nie znajdą tego tam i kiedyś się o tym przekonają.
I też to jest tylko lepiej dla tej jednej osoby, z jej perspektywy. A jest mnóstwo ludzi, którzy mają inną perspektywę i to wcale nie jest lepiej dla nich, jak na przykład dla Ukraińców aktualnie.
W ogóle perspektywa jest bardzo tematem dla mnie ciekawym, która też była dla mnie przełomowym tematem, który bardzo mi rozluźnił stosunek do wielu rzeczy.
Czy możemy zrobić tak, że wrócimy do perspektywy i kreatywności później, a ja bym chciał jeszcze wrócić do Ellen, bo to jest temat, który mnie bardzo ciekawi. Jak przeszedłeś przez tą, nazwijmy to kryzysem? Bo prowadziłeś ten, bo odciąłem się od opowiadania historii, bo przeszliśmy na szczęście.
Tak.
I chciałbym do tego wrócić. Czyli prowadziłeś sobie ten program, wszystko szło świetnie i dochodzisz do momentu, kiedy wpadasz na pomysł, że zrobię Ellen. I z tego co wiem, robiłeś to 2 lata. Bardzo się do tego przygotowałeś. Ja osobiście nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktokolwiek cię za to zhejtował. Szczerze ci mówię. Więc to też jest jedna rzecz, która mnie ciekawi. Dlaczego ludzie to tak negatywnie odebrali i też dlaczego ty to tak negatywnie odebrałeś?
Ellen była efektem moich dalszych poszukiwań szczęścia. Ja nawet tego nie ukrywałem, bo powiedziałem w samym materiale Ellen, że ja liczę, że będę bardziej znany, będę więcej zarabiał, będę mógł zabierać rodziców i tak dalej, na wakacje i tak dalej. Nad Ellen pracowałem jakieś 3 lata. Uważam, że to jest zajebisty projekt.
Ja też.
I teraz o tym mogę w taki sposób mówić, bo wiesz, 3 lata leczyłem się z tego, co się wydarzyło. Okazuje się, że nadal gdzieś tam się leczę. Natomiast zależało mi po prostu na sukcesie, żeby być większym. Z nadzieją, że będę miał więcej szczęścia.
No to taka kolejny twój kreatywny, bardzo mądry pomysł.
Kolejny, jeszcze więcej. Skoro Polska już mi coś dawała, ale jakby za mało. Jeszcze nie czułem pełni tej jeszcze, okej, to za granicą na pewno to znajdę. Jak będę szerszy, jak będę większy na cały świat, to wtedy super. Więc stąd Ellen. Ja wiem, znaczy na tyle, ile jestem w stanie, to wiem, dlaczego tak się stało.
To wytłumacz mi, bo ja nie mam zielonego pojęcia.
Już ci mówię. Coś nade mną czuwało. Bo gdybym opublikował to dokładnie miesiąc później, czyli 1 kwietnia, nie 1 marca, to pewnie byłbym okrzyknięty, że zrobiłem najlepszy żart prima aprilisowy, na który wydałem 250 000 zł. Pracowałem 3 lata, 150 osób na planie.
Gdzie znaleźliście Ellen?
Wiesz, to było najtrudniejsze, żeby ją znaleźć. Znaleźliśmy dziewczynę, która nie była aktorką, była podobna do Ellen i znaczy no, na tyle, ile się da być podobnym, że tak się wyrażę. I uczyliśmy ją aktorstwa, bo ona nie była aktorką. I to było fascynujące w tym projekcie. Tak i wiele innych elementów tego projektu, które były fascynujące.
To była Polka?
Mhm. Była dubbingowana. Potem miesiącami szukaliśmy kogoś, kto ją zdubbinguje. I mnie. Ją. To był fascynujący projekt, który przyniósł mi olbrzymią frajdę i też pokazał, jak człowiek może być kreatywny i jak daleko może zajść. Mój umysł w pewnym momencie nie miał ograniczeń. Mam na myśli, był tak daleko, że no, zrobił taką rzecz, jaką zrobił. Dlaczego się to odwróciło przeciwko mnie, a tak naprawdę na moją korzyść?
Mm-hmm.
Na początku przeciwko mnie się obróciło, dlatego że ja po prostu tych ludzi okłamałem.
Czyli to o to im chodziło, żeś poczuł się okłamanie.
Dałem posta na Facebooku, na Instagramie, że udało mi się, będę częścią Ellen, będę wystąpił w jej programie. A 2 dni później opublikowałem wideo, w której jest jasna informacja, że to nie jest, że ja nie jestem u niej, tak? Tylko to jest wizualizacja. Więc to były skrajne emocje. Z jednej strony szczęście, że Polakowi się udało, a z drugiej strony, że nas jednak okłamał. I moment, w którym ja, nie wiem, 2 latach powiedziałem sobie, Łukasz, okłamałeś, bo jakby przez 2 lata mówiłem, nie, oni się nie znają, w ogóle to jest tak zajebisty projekt, że ci ludzie po prostu nie są w stanie dorosnąć do zrozumienia, jak genialny ten jest projekt, to ja niestety cierpiałem.
Ale jeśli opublikowałeś za 2 dni coś, co mówi jasno, że to jest kłamstwo, to ja nie czuję, a jestem bardzo strict, jeśli chodzi o kłamstwo. Ja nie czuję, że to jest kłamstwo. Jeśli się przyznałeś do tego, to ja bym to na to przymknął oko.
Wiesz co?
I miałeś plan się przyznać do tego.
Tak, oczywiście, że tak. Powiem ci, Przemku, ja wiem, że jak to zabrzmi, ale ja się bardzo cieszę, że to się wydarzyło.
To też wiem, bo już słuchałem twoich wywiadów.
Gdyby się to nie wydarzyło, to ja bym cisnął dalej. Nie wiem, gdzie byłbym, natomiast cisnąłbym dalej w poszukiwaniu na zewnątrz. Pewnie bym siedział, już na okładce Forbesa byłem, teraz pewnie bym jeszcze był na jakiejś innej okładce, bym cisnął dalej, tak? Ja bym się nie zatrzymał, ja byłem za bardzo zawzięty. Mnie musiał zatrzymać świat. I to mnie zatrzymało. To było najtrudniejsze dla mnie zdarzenie, ponieważ ci, którzy widzieli to w sieci, to widzieli pewną, po pierwsze swoją perspektywę tego, a po drugie jakiś tam ułamek tego, co się wydarzyło. Od mojej strony, od moich czterech ścian, to był hardcore. To, co się wydarzyło.
Mhm. Słucham.
Włącznie z agresją na ulicy, z wyzywaniem mnie na ulicy, włącznie z opublikowaniem mojego adresu i mojego numeru telefonu w sieci, przy różnych ogłoszeniach, gdzie odbierałem.
Ludzie tylko czekali, żeby się na ciebie zawziąć.
Włącznie z pisaniem wielu nieprawd na mój temat, uwaga, również prawd, czyli prawdziwych rzeczy, które były moją tajemnicą, jakby, ale pisali te rzeczy nieprawdziwe. Pisali bardzo dużo i to się oczywiście obróciło w taki sposób, że straciłem wszystkie współprace, straciłem większość gości. Pamiętaj, że człowiek, ja szukam na jakby tamta poza moja, to był człowiek, który szuka na zewnątrz. I on jest przekonany, ja byłem przekonany, że to mi przyniesie sukces. Więc wyobraź sobie, jak ja inwestuję takie pieniądze i czas w to, żeby to zrobić, gdzie ja musiałem być? Jaka wiara musiała we mnie być, że ja stwierdziłem, że robię to i to mi w ogóle... A nagle jest totalnie odwrotnie. Totalnie odwrotnie. Piszą o mnie na całym świecie, jeżdżąc po mnie jak po łysym koniu. To jakby zderzenie tego, no to jest trochę tak, jak ja powiedziałem, że występuję u Ellen, a potem powiedziałem, że to jest kłamstwo. Też jest jakby dwa bieguny. I to moje oczekiwanie versus rzeczywistość. I Przemku, ja nie wiedziałem, gdzie ja mam sobie znaleźć miejsce. Ja siedziałem z lekami antydepresyjnymi w ręce, chodząc, bo mając różne napady, więc zawsze miałem nerwowe, takie stresowe, więc nosiłem te leki zawsze przy sobie. Takim momentem przebudzeniowym był dla mnie taki moment, kiedy poszedłem do znajomego, dalekiego znajomego. Robiłem kiedyś z nim współpracę, jednego z redaktorów wielkich serwisów w Polsce. I ja do niego mówię, że ja nie daję rady już.
Ile to trwało ten cały czas?
Trzy lata. Dla ludzi to będzie miesiąc. Mhm. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że po roku, co roku robiono wydarzenie na Facebooku, rocznica niezaproszenia Łukasza do
Rady. Dobry żart
więc
akurat.
Więc media się reaktywowały. Trzy polskie duże brandy, ja teraz nie pamiętam które, ale wtedy jakby mam to zapisane, bo pisałem wtedy książkę, jakby żeby to wszystko zrzucać z siebie. Użyły słowo wizualizacja w swoich kampaniach telewizyjnych. Po dwóch latach Netflix, czy po trzech, zaprosił Beatę, czyli aktorkę, która odgrywała rolę Ellen, do tego, żeby odegrała ją w kampanii promującej stand-up Ellen na Netflixie. Więc media znowu sobie o mnie przypomniały. Ja w międzyczasie ja 21 dni po opublikowaniu Ellen leciałem do Azji Express, programu TVN-u. Był hardcore. Tego było potem po pół roku była emisja tego programu, więc jakby cały czas temat wałkowany był. Ja pamiętam, jak poszedłem do znajomego i mówiłem, słuchaj, ja nie daję rady. Jakby tu nie chodzi o to, że ja chcę, żebyście o mnie dobrze pisali, tylko ja potrzebuję odpocząć dwa tygodnie, żeby nikomu nic nie pisał, bo co chwilę ktoś do mnie wysyła, dzwoni, pisze. Ja jestem na krawędzi swojego życia. Będąc z Xanaxem w kieszeni, będąc zapłakany i naprawdę w trudnym miejscu. I on wziął telefon, tak przegląda i mówi, o, występujesz w Azji Express? Będziemy pisali.
Powiedziałeś, że to był twój znajomy.
Zaznaczyłem daleki znajomy, czyli robiłem z nim kiedyś współpracę. On kiedyś pracował w innym serwisie i robiłem z nim współpracę. Stąd miałem jego prywatny numer i byłem z nim na ty. Tyle. Nigdy na prywatnej kawie z nim nie byłem. Natomiast no, witaliśmy się, mieliśmy się znajomych na Facebooku, no czyli daleki znajomy.
Aż tak się zachował?
Mało tego. Dwa tygodnie później na serwisie, który był również pod nim, a opublikowano rzeczy, które ja wypowiedziałem do niego. I napisano, że chodzę i rozpowiadam. I to było bardzo ważne, co się wydarzyło. Naprawdę, to było bardzo ważne. Bo to był moment, w którym ja zacząłem się budzić. Ja musiałem znaleźć sposób na to, aby odczepić się od tego, co czuję, aby... Ja byłem na krawędzi. Więc ja musiałem jakby... Ja tonąłem. Musiałem zobaczyć, że tonę. Musiałem się z tego w jakiś sposób wydostać. I było na to bardzo dużo metod. Ja robiłem wywiady z ludźmi, którzy mieli graniczne sytuacje, pytając ich, jak sobie dali radę.
Czyli co, od razu wdrożyłeś jakiś proces taki, gdzie starałeś się zrozumieć, co zrobić?
Nie wiem, czy od razu, natomiast jednym z tych... Ja marzyłem o przycisku.
Cofnij.
Ja marzyłem, że ten przycisk, jak nacisnę, to że się skończy wszystko. Niewiele osób wie, ale mnie było tak trudno wtedy, że ja wsiadłem i poleciałem do LA. Do studia Ellen, do jej biura. Zostawiając list. A oni powiedzieli, że nie mogłem zostawić listu, bo nie zostawiałem żadnych przesyłek. Nie można zostawić na recepcji przesyłek w taki sposób. Trzeba wysłać kurierem.
Wysłałeś?
Wiesz co? Zostawiłem ten list w tym budynku w windzie z nadzieją, że jak ma dojść, to dojdzie. I ja wiem, że miał nie dojść. Ja wiem, że miał nie dojść, bo...
Mogę zapytać, co napisałeś?
Wiesz co, ja opisałem całą historię. Opisałem, że miałem dobre intencje, że tak naprawdę brało się to z jakiegoś miejsca bólu, ten pomysł, miejsca nieakceptacji siebie i miejsca, w którym byłem. I nie chciałem niczego złego, tylko chciałem się po prostu lepiej czuć.
A czy miałeś jakiekolwiek konsekwencje prawne z tego względu, że...
Nie.
Czyli to jest tylko... To, co się wszystko, co się wydarzyło, to były tylko złe intencje mediów. Nikogo nie skrzywdziłeś.
No nikogo nie skrzywdziłem, tak.
Niesamowite, co?
Nie, ale Przemek, ja 3 lata później, czy 4 lata później zrozumiałem, dlaczego to się wydarzyło.
Okej. Okay.
Bardzo mocno po Ellen zacząłem zagłębiać się jakby dalej, ale jeszcze głębiej. Czyli jakby ciąg dalszy następował mojego zaglądania w przestrzenie nieopisywalne, czyli jakby w siebie, w moje emocje, w moje programy, w moje schematy. Dlaczego zachowuję się tak, jak się zachowuję? Dlaczego ktoś mnie drażni, a ktoś nie? To jest moją olbrzymią pasją. I to był 21 dzień marca. Dokładnie 7 dni po tym, jak zamknięto polskie granice. Ja miałem bilet na Bali tydzień wcześniej i rano do mnie przyszło, poczułem, że mam zostać. Więc zostałem, co nie było mi na rękę, bo wolałem siedzieć na Bali. I już wiem dlaczego. Jakby tydzień później, sobota, wieczór, jakby doświadczam czegoś dla mnie nieopisywalnego, czegoś, o czym mówię w Autografie Miłości. Czyli doświadczam najprawdopodobniej, bo sądzę, że coś, co jest nieopisywalne i czego nie da się dotknąć, wymaga użycia słowa najprawdopodobniej, najgłębszej swojej istoty. Esencji, która jest u podnóża mnie, a roz nas wszystkich, co może zmylić niektórych. To jest bardzo osobiste i bardzo głębokie. Ja o tym zacząłem mówić w pewnym momencie, wiedząc, że może to być odebrane niekorzystnie. Natomiast ja wtedy po raz pierwszy powiedziałem: Bóg istnieje. Człowiek, który nie chodzi do kościoła, człowiek, który nie wierzył w Boga, człowiek, który wychodził ostentacyjnie z kościoła, jak już poszedł na jakiś ślub. I ja wiem, że to jest temat wrażliwy, zwłaszcza w naszym kraju, ponieważ...
Nie dla mnie.
Słowo Bóg ma pejoratywne znaczenie i na mnie też takie miało. Ja pamiętam jakby ten krzyk, te emocje. Była obok mnie moja przyjaciółka i ja krzyczę: Basiu, Bóg istnieje. A potem mówię dalsze zdania i tam się zadziało bardzo dużo. I nagle, nie wiem czy nagle, ale jakby podczas tego spotkania, podczas tej medytacji, wszystko zaczęło mieć sens. Wszystko, totalnie wszystko. Dotknąłem przestrzeni, do której każdy ma jakby dostęp, w których zauważyłem, że wszystko jest dokładnie tak, jakie może być na dany moment. Że Ellen była bardzo potrzebna, że ludzie, którzy pojawiają się w moim otoczeniu, że mój program, że każdy gość, który w moim programie, 300 prawie gości, którzy mnie ukształtowali w taki, a nie inny sposób. Rodzina, trudności, zes, miałem operację na oczy, mnie wyśmiewano. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Jakby nagle zobaczyłem taki rzut z góry na całe moje życie oraz na to, co się dzieje na świecie. Wtedy zaczęła się pandemia. I to mi bardzo dużo zluzowało. Ja zobaczyłem, że to ma ręce i nogi. I w życiu bym nie mógł dzisiaj prowadzić ludzi w stronę jasności, czyli przełamania umysłu, rozpuszczenia umysłu, gdybym nie doświadczył Ellen. I powiem jeszcze jedną rzecz. Mówi się, i ja w to wierzę, bo też tego doświadczam, że wszechświat nie porozumiewa się językiem polskim, angielskim, nie używa słów. On porozumiewa się, jakby komunikuje się emocjami. I my, chcąc różowe Ferrari, możemy go nie dostać, możemy dostać zielone Porsche, ale emocje związane z tym otrzymaniem tego samochodu będą takie, jakie my tak naprawdę chcemy emocji. Używamy do tego pieniędzy, używamy do tego podróży i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi o emocje. I
to jest bardzo ważna myśl. Tak, chcę tylko skwintować.
I ja, chcąc spotkać się z Ellen, chciałem pewnych emocji, chciałem się jakoś czuć. I ja to dostałem parę lat później, poprzez właśnie 21 dzień marca. Poprzez uwolnienie się. Ja tak naprawdę doświadczyłem boskości, która jest z nas wszystkich. I ona zmieniła moje życie.
Czyli
kieruje mną teraz i kieruje innymi, których prowadzę.
Czyli w pewnym sensie Ellen to był taki początek drogi. Nie w tym kierunku, którego się spodziewałeś, ale początek drogi.
Ja w poszukiwaniu szczęścia odnalazłem siebie.
Czy ten stan, o którym mówisz, czyli że doświadczyłeś Boga, to się stało podczas medytacji?
Tak. Natomiast czuję, że będę bardziej szczery, jak powiem, że ja też korzystam z roślin medycznych, takich jak ayahuasca, takich jak San Pedro, Changa, Bufo i cała reszta. To są święte rośliny, czyli psychodeliki. I mógłbym powiedzieć tak, najadłem się za dużo psychodelików i zacząłem doświadczać innej percepcji życia. I jest to prawdą. Korzystam z medycyny od 10 lat.
Często?
Nie. To znaczy wtedy, kiedy czuję, zawsze to jest, żeby było jasne. Zawsze to jest bardzo silny proces. To nie jest dla zabawy. To nie jest do wyjścia do klubu.
Ja wiem. Też mam doświadczenia, więc wiem, jak to działa.
Z jaką medycyną?
Ja mam doświadczenia z grzybami. Z LSD.
Czyli z psylocybiną.
I dlatego też jak mówisz o rzeczach, których nie da się wyjaśnić, to ja nie jestem w ogóle zaskoczony, bo ja wiem, że tych rzeczy się nie da wyjaśnić.
I oczywiście dla wielu z nas, chociaż nie sądzę, żeby w tym podcaście, ale jak słyszymy psychodeliki, to mamy narkotyki.
Tak.
Dla mnie narkotyki różnią się od psychodelików tym, że narkotyki mają zrobić nam dobrze przez parę godzin, a potem będziesz się źle czuł, bo masz zjazd. A psychodeliki, nigdy nie wiesz, co ci przyniosą przez najbliższe godziny, ale finalnie mają doprowadzić do zmiany jakości twojego życia. I to jest fascynujące, że coś, co rośnie na polskich łąkach, jest zabronione. Bo poszerza naszą świadomość, bo zaczynamy widzieć więcej. A im więcej zaczynamy widzieć, tym mniej nami da się kierować. Po prostu. Więc ja oczywiście takich doświadczeń duchowych miałem mnóstwo, bo od 10 lat praktykuję chociażby ayahuaskę. W związku z tym nie jest to dla mnie nowość. Natomiast to doświadczenie, które już potem, już właściwie mam tak, że prawie na każdej ceremonii już się powtarza. Mhm. W momencie, kiedy to się otworzyło, że to się zadziało i było dla mnie oczywiście przełomowe, tak już później stało się, nadal jest absolutnie niesamowite, nadal jest nieopisywalne, natomiast stało się dla mnie to już taką
normą.
Trochę jakby wiem, jak w to wejść, trochę wiem, jak to poczuć.
Mhm. Jak byś porównał różnicę pomiędzy ayahuaską a grzybami? Nigdy nie próbowałem ayahuaski. Kiedyś chciałem, teraz już bym chyba się nie odważył, ale jestem ciekawy, jaka jest różnica.
Mówi się, że ayahuaska jest królową medycyn. Moja przygoda zaczęła się od ayahuaski.
To jest mocny start.
Są mocniejsze, jak Boga chociażby. Jest królową medycyn. Zawsze daje to. Każda medycyna daje ci zawsze to, czego potrzebujesz. Natomiast ayahuaska, czy ona się różni? No, oczywiście, że się różni. Natomiast generalnie ja gdzieś klasyfikuję i psylocybinę, czyli grzyby, i ayahuaskę podobnie dla mnie, dlatego że masz przestrzeń na to, żeby wejść w różnego rodzaju kwestie. Masz na to czas, bo ten proces trwa 4-8 godzin. Buffo trwa 20 minut i nie masz, chociaż jest niesamowite, to nie masz przestrzeni na to, że, znaczy, ona ci pokazuje, Buffo ci pokazuje na dłoni, dzień dobry, tutaj, proszę pana. To jest, pan ściemnia.
To jest DMT? To też trwa to chyba 20 minut, wiem, DMT.
5 DMTO, jeżeli dobrze wymawiam. To jest trochę co innego niż Changa. Changa jest jakby. Changa jest DMT, tak?
Okej. Okay.
Jeżeli dobrze pamiętam, ja też nie jestem znawcą, nie podaję tego, nie chciałbym tutaj, mogę się pomylić, jakby mniej mnie interesuje skład, bardziej mnie interesuje to, co mi robią.
Jasne.
Więc dla mnie to jest, to jest zupełnie inna medycyna, ale jakby z drugiej strony dla mnie są to podobne procesy.
Tak, czyli są podobne. Czyli to nie jest jakieś, że ayahuasca jest kompletnie w innej sferze. Tak,
wiesz co, każda ceremonia jest inna. Mhm. Każda jest inna. Ja zrobiłem w swoim życiu ich bardzo dużo finalnie. Znaczy, no mamy przestrzeń 10 lat, więc mogłem sobie na to pozwolić. Na Kostaryce teraz 2 tygodnie temu robiłem ayahuaskę w piątek i w sobotę. Więc każda ceremonia jest inna. Nawet każda ceremonia ayahuaski jest inna. Mimo, że mam ich kilkanaście na swoim koncie, jeżeli chodzi o ayahuaskę, no to za każdym razem była ta ceremonia inna, więc jest to trudno tak porównać, natomiast nadal ja je wrzucam pod kątem czasu, pod kątem procesowania do jednego worka, dlatego że ja lubię długo przerabiać tematy, w sensie lubię wejść w nie, obejrzeć się z każdej strony, upewnić się, okej, tu ściemniam, tu żebram o miłość, tutaj okłamuję, tutaj robię to, tutaj, okej, tutaj, rozumiesz.
Tak, jestem... czyli to ci pozwoliło spojrzeć z takiej perspektywy na te swoje emocje. To ciekawe. Swoją drogą, w Stanach legalizują badania nad MDMA i psylocybiną, żeby pomagać ludziom w depresji, więc to jest ciekawe. Tam się już coś rusza powoli do przodu w tej kwestii. Nie wiem, czy wiedziałeś.
Tak, oczywiście. Jest dużo przepięknych materiałów w różnych serwisach, które pokazują, jak działa chociażby mikrodoza psylocybiny. I wydaje mi się, że to z dnia na dzień będzie coraz bardziej używane. Zresztą na niejednej ceremonii, na której byłem, były osoby, które przyszły tam, ponieważ są albo uzależnione od narkotyków, albo od alkoholu, albo mają na tyle, albo mają depresję i starają się sami sobie jakoś pomóc, bo albo nie chcą brać chemii, albo lekarze im po prostu nie pomogli. Nadal zaznaczam, że praca z medycyną to jest bardzo, ale to bardzo odpowiedzialny temat.
Zgadza się i nie na wszystkich dobrze działa. Ja kiedyś byłem taką osobą...
Może skończyć się śmiercią.
Śmiercią albo ktoś może po prostu się trochę odkleić. Tak. I kiedyś byłem taki, że pamiętam, ja byłem bardzo młody, jak pierwszy raz próbowałem grzybów i byłem taki, wiesz, super zajarany i mówię, Boże, wszyscy powinni próbować tych psychodelików, to jest takie ekstra. Ale z czasem zauważyłem, że na różnych ludzi to niestety różnie działa. I nie każdemu powinno to polecać. I to jest taka trochę rosyjska ruletka. Nie wiadomo, jak na kogo trafi. Także to bym chciał zaznaczyć, żeby nie było, że zachwalamy i że wszystko jest...
Tak, tak, tak. Trzeba być w odpowiednim miejscu.
W towarzystwie.
To jest mega...
Najważniejsze.
Ja w piątek na Kostaryce trafiłem do niewłaściwego miejsca. Mhm. Na ayahuaskę. I gdybym nie miał doświadczenia z tym, co się w moim życiu działo do tej pory, to mogłoby to się dla mnie źle skończyć.
Co masz na myśli, mówiąc nieodpowiednie miejsce albo środowisko?
Według mnie wszelkie ceremonie, medytacja, nasza droga, generalnie całe nasze życie prowadzi do jednego, czyli do miłości. Do tego, żebyśmy odkryli, że nią jesteśmy. Brzmi to górnolotnie póki co, jak tak to mówię. Natomiast no, nie da się tego opisać. Używam słowa miłość.
Ja mam wrażenie, że mówisz o jedności. Tak, tak. Jakby jesteś jednością ze wszystkim, co cię otacza. Ja bym to tak zdefiniował, co dalej jest trochę enigmatyczne, ale tak to rozumiem.
Ale to jest przepiękny temat, też fascynujący dla mnie. Jedność, od której, znaczy cały czas nią jesteśmy, natomiast mamy takie odczucie, że nią nie jesteśmy, dlatego że umysł nas od tej jedności oddziela. Innymi słowy, ja to zawsze tłumaczę i teraz to jest moje jedno z ulubionych porównań, więc my myślimy, że jesteśmy foremką do piasku, czyli kształtuje się nasza foremka. Ktoś nas skrzywdził w dzieciństwie, ktoś nas uderzył mentalnie, fizycznie, kto albo nie dostaliśmy czegoś, czego chcieliśmy dostać, miłości, przytulenia, wyrozumiałości. Więc kształtują się pewnego rodzaju foremki. Formy, tak? Formy myślowe, formy, napinamy się, przyjmujemy jakąś pozę. Nadal opisujemy coś, co jest nieopisywalne, więc pamiętajmy, żeby dokładnie tego nie brać. Natomiast
mechanizmy radzenia sobie, mówisz o tym.
Pewnego rodzaju mechanizmy się pojawiają. Jest wiele ich, które są korzystne, tak jak nie wkładaj ręki do ognia, albo uciekaj, jeżeli na Pradze spotkasz kogoś z bronią, który strzela w górę, w lewo i w prawo. Ale są wiele, które nam szkodzą. I one wszystkie, zarówno te dobre, jak i te złe, kształtują nam pewnego rodzaju foremkę. Pewnego rodzaju ograniczenie tak naprawdę. I my myślimy, że jesteśmy tą foremką. Większość ludzi myśli, że jest tą formą. Czyli tym ciałem, z tym umysłem, tymi myślami, tymi zachowaniami, tą perspektywą, co zostało ukształtowane przez kilkadziesiąt lat, zazwyczaj w dzieciństwie, kiedy spotykaliśmy się z różnymi trudnymi dla nas momentami. Nadchodzi pewien moment, w którym sobie uświadamiamy, to zazwyczaj jest wtedy, kiedy nas uwiera. U mnie to było wtedy, kiedy się wydarzyła Ellen, tak? Było to na tyle trudne, że mnie wszystko tak uwierało, że ja zacząłem w pewnym momencie doświadczać, że nie jestem tą foremką, tylko w foremce jest piasek, którym ja jestem, I ten piasek kształtuje się na wzór foremki, bo jest w tej foremce, ale jemu już tam jest niewygodnie.
Czy to miało związek z tym, że ludzie pisali o tobie rzeczy, z którymi się nie zgadzałeś i tak patrzyłeś sobie na te rzeczy i myślałeś, również. Normalnie bym pomyślał, że to jestem ja, ale w sumie to nie jestem ja. I że...
W pewnym momencie przyszło do mnie takie zdanie, to co o mnie mówią może, lecz nie musi być prawdą, jest tylko perspektywą danej osoby.
No to właśnie
miałem, a to się pojawiło, kiedy część internetu jeździła po mnie, mówiąc kolokwialnie, a część mnie zachwalała. Ja miałem takie...
Czyli dla osoby, która bierze z zewnątrz, to już borderline.
Czyli co? O co chodzi? I w pewnym, oczywiście to jest proces, w pewnym momencie to jest bardzo ważny moment, rozpoznanie, że my nie jesteśmy foremką, tylko jesteśmy piaskiem w foremce, ale jest jeszcze jeden dla mnie bardzo ważny etap, kiedy uświadamiamy sobie, i teraz kiedy jesteśmy nawet, kiedy jesteśmy foremką, jest jedna foremka, jest druga foremka, niech to będzie trzecia foremka, to ja jestem oddzielony od tej foremki, od tej, ja rywalizuję z tą foremką, ja uważam, że ja jestem czymś osobnym bytem. Tak? Ja jestem, poczekaj, ja wolę być tą foremką. Przepraszam, zapomniałem dlaczego.
Łukasz zamienił czarny pojemnik
jestem
na wodę.
Tą foremką, ale kiedy ja uważam, że jestem foremką, to ja czuję się osobny od ciebie, ja w ogóle jestem...
Czyli te dwie to są inni ludzie.
Tak, to są inni ludzie.
No to ma jak najbardziej. Teraz
to są inni ludzie, ja jestem tutaj ludziem, ale utożsamiam się z tym, z tą foremką.
Czyli Łukasz rozstawił dla ludzi, którzy słuchają. Rozstawił trzy elementy na stole i pokazuje, że są jakby element osobnymi bytami. Czyli,
bo jesteśmy też na podcaście, nie tak. Wideo, przepraszam. Co tu się za narracja dzieje?
Spoko. Tak, to była pierwsza rzecz, którą skumałem na terapii. To była dla mnie najważniejsze takie breakthrough, czyli że wyznaczyć granicę pomiędzy mną a moją partnerką wtedy. To było coś, czego w ogóle nie kumałem. I jak ona mi coś mówiła, to ja myślałem, to w takim razie coś jest ze mną nie tak. I to dokładnie, to co pokazujesz, to dokładnie tego wtedy doświadczyłem. Super, super istotna informacja i widzę w mnóstwie moich znajomych, że dalej mają z tym problem. I że się pytają na przykład, czy mogę wstawić takie zdjęcie? Ja mówię, nie wiem, ty wiesz, jak chcesz się przedstawiać. Co to różnica, co ja o tym myślę?
Tak, tylko jest coś więcej. Z jednej strony jesteśmy w fizyczności, czyli mamy te trzy osobne obiekty, które tutaj są, nazwijmy to foremkami, i one są i ich nie wykluczamy, my o nich nie zapominamy. I jakby ja wiem, że na dzień dobry nie będę szedł do ciebie, się przytulał w ciebie, bo jednak jesteśmy osobnymi bytami. Natomiast w pewnym momencie ta foremka zaczyna nas uwierać. Coś jest nie tak. Mówi, kurde. Tu mi mówili, że mam pracować, to robić, ale mi to nie sprawia frajdy. Rodzina mówiła, że ja mam być prawnikiem, to mi nie sprawia frajdy. W Indiach tu mnie wysłali, że mam być mężem tej pani, a ta pani, że mam być żoną tego pana. I coś tu jest nie tak, coś mnie tu uwiera. I w pewnym momencie następuje chwila, w której uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy tą foremką. Nie jesteśmy też tymi myślami, czyli ta foremka to też myśli, emocje. Że jest coś w tej foremce. Tu mam wodę akurat, więc powiedzmy,
woda
że...
Woda w szklance.
Że tak, że jest woda w szklance, ale możemy ta woda to jest nic innego jak piasek, bo skoro jest foremka do piasku, to niech to będzie też piasek.
Materiał, który można uformować.
Tak, materiał, który można uformować. I w pewnym momencie sobie, to jest pierwszy ważny, bardzo duży krok, kiedy uświadamiamy sobie, i to jest dla niektórych nie do przejścia, że nie jestem umysłem, czyli nie jestem tą foremką, tylko jestem tym czymś, co jest w foremce.
Ja mam do tego jedną kwestię. Mi się wydaje, że jesteś tym i tym.
No tak, tak jak powiedziałem, nie wykluczamy tej fizyczności, ale że jesteśmy jeszcze czymś głębszym.
Okay.
I jakby, i tu jest cały bajer, żeby dojść do tego, bo jak sobie uświadomisz, że jesteś też tym, co jest wewnątrz, to jest już to olbrzymie poluzowanie do tego, do tej foremki, bo już przestajesz się totalnie z nią, przestajesz się z nią tak bardzo utożsamiać, nie znaczy, że ją eliminujesz. Ale idąc dalej, ten piasek, który jest w tej foremce, jak zaczynamy rozpuszczać tą foremkę, z pozycji umysłu możemy ją rozpuszczać w taki sposób, że idziemy na terapię i terapeuta nam mówi, nie ma co się trzymać tutaj tego, że cię dziewczyna zdradziła, bo to już minęło, to jest tylko w twojej głowie. Nie ma co się przytrzymywać. Powoli zaczynamy rozpuszczać te foremki. No wie pani, no wyszła pani za mąż, za faceta, bo tak pani powiedziała rodzina, ale rozwiązujemy, puszczamy, jakby puszczamy to wierzenie, uzdrawiamy je. Powoli ta foremka się zaczyna rozluźniać, rozpuszczać. I co się dzieje z piaskiem?
Czekam.
piasek wysypuje się z foremki do piaskownicy na pustynię, zwał jak zwał.
Czyli traci formę.
Czyli traci formę i to jest ta jedność. To jest to, od czego ty wyszedłeś. I to jest ta jedność. Tu ja, to jest dualizm, jest dualność, czyli ja jestem jednym obiektem, ty jesteś drugim obiektem i nadal jakby ja nim jestem, spoko, nie wykluczamy tego, ja cały czas zaznaczamy. Tu nie chodzi o to, żeby nagle zniknąć, ale żeby sobie uświadomić, że u podstaw nas wszystkich jest zawsze to samo. Czyli jest ten piasek. I mimo tego, że ten piasek z piaskownicy ukształtował się na wzór tej foremki, to jeżeli my doświadczymy, że jesteśmy piaskiem, to jesteśmy, to jesteśmy dużo wolniejsi. Innymi słowy, dla tych, co nas słuchają, a nie widzą, jeżeli jesteśmy kroplą i kropla myśli, że jest kroplą i ma słowo kropla i ona jest ograniczona, że jest kroplą, ale w pewnym momencie kropla uświadamia sobie, że jest wodą i ta woda powstała z oceanu i ona jest też oceanem i ona umiera, czyli kończy się jej życie kropli, wpada do oceanu. Po jakiś czasie znowu wychodzi w innym miejscu jako kropla. I doświadczenie tego oceanu to jest ta jedność, o której ja mówię, która mnie fascynuje. Czyli to jest ten moment, kiedy umysł opada. Kiedy nasz umysł nie oddziela mnie od ciebie, czyli ja nie stoję teraz, nie siedzę teraz przed tobą i mówię, no tak, ale ja jestem gościem, ja jestem ważniejszy, ja wiem więcej, a ty mnie słuchasz. Mhm. To ten umysł oddziela mnie od ciebie. Jeżeli ja jestem przywiązany do tego, że ja wiem więcej, na przykład nie jestem, to jest sugestia, to mnie on oddziela od ciebie i tak naprawdę ja cierpię. Ja tego tracisz. Na dzień dobry mogę nie widzieć, ale tak naprawdę w głębi mnie ja cierpię, bo ja się wywyższając od ciebie, oddalam się od ciebie, ograniczam się od ciebie, ograniczam się od życia, świata, miłości. I to jest temat, który mnie fascynuje.
Bardzo, bardzo dobrze, że mi to powiedziałeś. To jest coś, z czym ja mam problem. To jest coś, ja często, może nie to, że się wywyższam, ale myślę, że ludzie nie zajmują się wystarczająco ważnymi rzeczami, niż jak powinni się zajmować. I to jest też blokada.
A jeżeli ja ci powiem, że każdy zajmuje się dokładnie tym, czym może się zajmować na daną chwilę, bo gdyby mógł się zajmować czymś innym, to by się zajmował. Nawet jeżeli robię coś na pół gwizdka, to nadal jest to tym moim maksimum, jaki jestem w stanie zrobić w danym momencie.
Dlatego mówię, że się myślę, że się odcinam. To jest ciekawa myśl. Mhm.
Powiem ci jeszcze jedno, bo to działa też w drugą stronę. Nie tylko jak ja się wywyższam, to się oddzielam od ciebie, ale jak się poniżamy, to też się oddzielamy od reszty. Umniejszamy sobie, czyli stawiamy między mną a światem jakąś granicę, jakąś myśl, która mnie oddziela i dlatego nie czujemy się dobrze. Jedno i drugie. Tu chodzi o to, żeby po prostu być.
Doświadczać.
Żeby doświadczać. Tak.
Jedna rzecz, którą chcę jeszcze powiedzieć odnośnie tej szklanki, bo powiedziałeś, że ktoś nam mówi, że mamy wyjść za kogoś, albo ktoś nam mówi, że mamy zostać prawnikiem, albo coś w tym stylu. I brzmi to, jakby ta szklanka była zbudowana przez innych. A mi się wydaje, że ta szklanka jest de facto zbudowana przez nas samych za pomocą tego, co mówią nam inni.
Tak.
To jest jedna rzecz, którą chciałem zaznaczyć.
Tak, tak, tak. Jak jesteśmy mali, tylko że jak jesteśmy mali, to...
To tego nie kumamy.
Mamy swoich guru, czyli rodziców, szkołę, nauczycieli i często przyjmujemy rzeczy za fakt. Plus pamiętajmy, że na nas składają się tysiące, jak nie setki tysięcy usłyszanych słów, ludzi, zdarzeń i my jako ludzie, my jako dzieci przekładamy to tak, jak potrafimy. Nam się wydaje, że skoro tata nie wrócił na 18 do domu albo nie przyszedł na nasze przedstawienie, to nie dlatego, że się nie wyrobił, były korki czy miał jakieś spotkanie, tylko nam się wydaje, może nam się wydawać, że my nie jesteśmy warci miłości taty, dlatego tata nie przyjechał. I to kreuje w nas cały ciąg zdarzeń, który wpływa na nasze życie. I on jest zapisany w tej foremce. I to jest dokładnie to, co ja robię na swoim kursie, czyli pomagam ludziom zobaczyć tę foremkę. Pomagam ludziom zobaczyć schematy, w którym żyją, czyli rozpuścić iluzję, bo często to jest iluzja, czyli coś, co jest w naszej głowie. Część na mnie patrzy i mówi, zajebisty koleś, a część na mnie patrzy i mówi, co ten koleś tutaj myśla, co nie? Ja nadal jestem ten sam. Mhm. Ja staram się pozbyć zarówno jednego, pomagam ludziom się odczepić zarówno od tego, jaki cudowny koleś, jak i co on wygaduje. Bo wtedy pojawia się to rozluźnienie, wtedy pojawia się ten stan naturalny. Czyli kiedy nie przywiązujemy się zarówno do dobra, jak i zła.
Tak, to jest ważne. Mam wrażenie, że jakby intencja u ludzi jest taka, że oni woleliby się odciąć od tych negatywnych rzeczy, ale jak ktoś mówi o mnie fajne rzeczy, to już spoko. To wtedy chętnie tego posłucham i to mi sprawia przyjemność. A to właśnie chodzi, żeby odciąć się od obu. Dopiero wtedy masz kontrolę nad tym, co do ciebie dociera.
Żeby się, tak, żeby się, żeby, może tu też nie chodzi, cały czas jak słyszę słowo odciąć, to się trochę tak boję, że mamy nie dopuszczać emocji swoich. Nie, nie, dopuszczajmy je, tylko miejmy świadomość, miejmy ich świadomość. Miejmy, jeżeli mamy czegoś świadomość, skąd one się biorą, co one nam mówią, to my możemy to kontrolować, a nie one nas. Jak czegoś świadomości nie mamy, no to coś kontroluje nas.
Nie miałem na myśli, żeby się odciąć jakby tak.
Domyślam się, ale pomyślałem, że ktoś może tak pomyśleć z osób, które nas słuchają, a nie chciałbym, żeby wyszło, że ja mówię, nie, nie, nie jesteś emocją, nie jesteś myślą, w ogóle nie istniejesz w ogóle. Ale nam się głęboka rozmowa zrobiła.
No super, na tym właśnie polega ten podcast. Jestem bardzo zadowolony.
Cieszę się.
Nawet nie myślę, żeby zerkać na pytania, także to jest oznaka tego, że się dobrze rozmawia. Powiedz mi, to jakbyś opisał to, co cię teraz motywuje, bo jednak już nie program, jednak nie sława, ale wciąż YouTube, więc to jest trochę trudne do rozgraniczenia, że nie, niby nie sława, niby nie kariera, ale jednak coś musisz robić, jednak coś musi być tym pociągiem, który ciągnie cię do przodu.
I to jest świetne pytanie, w świetnym miejscu mnie złapałeś, ponieważ uświadomiłem sobie jakieś 2-3 tygodnie temu, będąc na Kostaryce, miałem taką przestrzeń, przez 2 godziny leżałem w gorących źródłach. Nikt mi nie przeszkadzał. Padał deszcz, ja leżałem i nagle zaczęło do mnie przychodzić bardzo dużo rzeczy. Ja zawsze zaznaczam, że ja mam ten olbrzymi komfort finansowy i czasowy, że moje życie nie jest porównywalne do wielu żyć innych, bo ludzie muszą wstać rano do pracy, zmagać się z dziećmi, z chorobami, z problemami. To życie moje się ułożyło... Ja je ułożyłem, ono się ułożyło.
Czyli to nie jest tak, że masz bogatych rodziców, tylko sam
robisz. Nie mam bogatych rodziców, sam doszedłem do tego, do czego doszedłem. Mało tak jak byłem mały, to widziałem, że to tak będzie wyglądało.
To nie powinieneś mówić, że masz ten komfort. Miałbyś ten komfort, gdybyś miał bogatych rodziców. Znaczy, i ja tak myślałem.
Tak, nadal jakby chodzi bardziej o to, że ja wiem, że ja mam ten komfort czasowy. Znaczy nadal jest to komfort, mimo że ja sobie sam go załatwiłem. Może inaczej, sam sobie go wypracowałem. Ale śmieję się, że, no, że trochę ja przerabiam te rzeczy. Ja się zaglądam w emocje, ja zaglądam w te programy, żeby móc je opisywać na moim kanale. Żeby je opisać w taki sposób, żeby one po prostu ludziom puszczały. Stąd jak zerkniesz na moje materiały na YouTube, mówię o tych ostatnich, typu autograf miłości, naszą medycyną jest miłość, czy zauważ siebie, to zobaczysz, jak dużo łez jest w komentarzach, czyli jak bardzo dużo ludzi płacze. I oni nie robią nic innego, jak rozpuszczają swoją foremkę. Poprzez to, co mówię, to jak to mówię oraz jaką muzykę tam puszczam, jak to przygotowuję, oni się na tyle relaksują, bo to chodzi o to, żeby się zrelaksować, rozpuścić te pozy, rozpuścić te napięcia. Wtedy ta emocja przez nas przechodzi i dlatego jest płacz. Bardzo często to się zdarza na moim kursie. Dużo mocniej. To zresztą też w autografii miłości czy w innych materiałach są świadectwa ludzi i widać, co się z nimi dzieje, kiedy ten umysł, czyli kiedy ta foremka się przełamuje, kiedy ona zanika. To jest bardzo często związane z silnymi emocjami, więc to też trzeba umieć utrzymać.
Mam pytanko.
Jeszcze na pierwsze nie odpowiedziałem, ale mów.
Bo chcecie złapać tutaj. Jak powiedziałeś, że robisz te kursy i mówisz tam w określony sposób, ja zauważyłem, że mówisz troszeczkę w inny sposób i mówisz, że dobierasz muzykę. Czy to jest wszystko zaplanowane, tak żeby to działało w jakiś określony sposób?
To wychodzi ze mnie. Innymi słowy, jak słucham pewnego utworu i nagle przychodzi mi jakiś temat, albo przychodzi mi temat i słucham utworu, ja dokładnie tego samego utworu używam, a przynajmniej staram się go użyć, w to miejsce, w którym on mi przyszedł, jak pisałem dany tekst. To są momenty, ja je nazywam momentami jasności, czyli tymi momentami, kiedy mój umysł bardzo się nie rządzi, kiedy troszkę odpocznie, odchodzi na bok albo opada i jest ta jasność, w której jest każda odpowiedź. Im głębiej, im większa jasność, tym większa, no, siłą rzeczy, im większa jasność umysłu, tym większa jasność co do rzeczy, które się wydarzają, do tego, co chcę napisać i tak dalej. To wychodzi ze mnie dokładnie tak, jak wyszedł ze mnie kurs. Mówię trochę niewiele tam mnie, chociaż tak naprawdę jestem tam cały ja, ale no to pojawia się, nagle idziesz i nagle pojawia się jasność i rozumiesz wszystko. Mhm. Więc to po prostu się pojawia. Ja nie powiem, że to jest, że ja potem siedzę i rozkminiam, jaki utwór dodać. Czasami tak, bo coś mi nie pasuje, bo jest za dużo słów, a słowa jak są w utworze i ja jeszcze w tle mówię, to jest to przeszkodą. To się zdarza, natomiast zazwyczaj to się wydarza. To nie za bardzo jest przemyślane. Ale celem jest, znaczy nie do końca to było celem. Zauważyłem, że to się stało celem. To wyszło po autografii miłości, zobaczyłem, jak dużo ludzi doświadcza odpuszczenia wielu tematów. I zauważyłem, że to jest uzdrawiające dla ludzi, ale to jakby to jest mną. Mnie fascynuje muzyka od lat. To ja jestem tym, który jak już organizuje ceremonię, to organizuje też muzykę i planuje muzykę. Mnie fascynuje stwarzanie przestrzeni pełnej miłości, czyli takiej przestrzeni, w której ludzie mogą się dobrze poczuć i na tyle poczuć tę miłość, że ona rozpuści umysł. Bo bardzo ważna rzecz. Ja zacząłem mówić i nie skończyłem, jeszcze troszeczkę wrócę.
Dobra, sorry.
Nie, jest okej. My możemy ten umysł, czyli tą foremkę, czyli te przywiązania, wierzenia, traumy, rozpuszczać od strony umysłu, czyli idziemy do terapeuty albo na różnego rodzaju praktyki, a jest ich miliony, które pomagają nam rozpuszczać tę foremkę, ale w tej foremce my do czegoś zmierzamy. My rozpuszczaniem tych programów do czegoś zmierzamy. I jak odkryjemy, do czego zmierzamy, albo odkryjemy to, samo w sobie poczujemy, czyli do miłości, nazwijmy to, chociaż to jest takie miłości, czyli co? Trudno jest to nazwać. Nazwijmy to do naszej esencji, do naszej miłości, do miłości, to, czyli do tego piasku, to sam w sobie ten piasek, czyli ta woda w tej szklance, czyli miłość, czyli nasza esencja, to jest tak silne, to jest coś tak silnego, że ona pomaga nam od wewnątrz, czyli nie od strony umysłu, tylko od wewnątrz rozpuszczać te programy. Trochę tak, jakbyś wyobraził sobie na festynie, na festiwalu są takie ludki dmuchane, które tak latają z rączkami do góry. Ci, co mają kamerę, co nas oglądają na YouTube, widzą ludka latającego. I teraz wyobraź sobie, że ten ludek gdzieś tam na środku ma napięcie, czyli zwinął się, zaplątał się. I my możemy podejść i ręcznie go rozplątywać, czyli od strony, nazwijmy to, umysłu, ale możemy od wewnątrz, kiedy rozpoznamy, kim naprawdę jesteśmy, czyli od wewnątrz to powietrze wpada i rozplątuje tego ludka. Czyli jakby pomaga rozpuścić te programy. I to jest bardzo trudne, bo ktoś, kto nie doświadczył źródła, czyli miłości, czyli jaźni, to mówię o rzeczach magicznych. Natomiast rozpoznanie tego, kim jesteśmy, jest uleczalne.
Co to znaczy uleczalne?
Uzdrawia nas. Tak jak idziesz do psychologa.
Lecznicze.
Tak, jak idziesz do psychologa i ci pomaga wpuścić w coś miłość tak naprawdę, bo on ci pomaga zobaczyć inną perspektywę tego, że ten ktoś, kto cię tak naprawdę skrzywdził, czyli w jaki sposób? No ten ktoś, kto cię skrzywdził, drogi Przemku, to tak naprawdę po pierwsze, jak ja bym rozluźnił tą perspektywę? Przemku, po pierwsze, to jest twoja perspektywa i ona może być prawdą, ale nie musi być. Okej, byłeś zraniony, ale ta osoba też była zraniona. Czyli zaczynam luzować ci stosunek do tej osoby już. Ta osoba też była skrzywdzona w dzieciństwie, skoro z ciebie skrzywdziła. Nie ma innego rozwiązania. Nawet jak nie w dzieciństwie, to może później, ale też była skrzywdzona. Więc już zdejmuje z ciebie trochę taki, że to jest zły, najgorszy człowiek. Już powolutku ci mówię, on też był skrzywdzony, on też przeżył traumę. O tym przepiękny sposób mówi film Trauma, Matta Gabora bodajże, który jest dostępny w sieci, pokazuje, że każda osoba, która jest w więzieniu, czy jest uzależniona od narkotyków, tak naprawdę jest to efektem traumy. Więc zachowanie tej osoby, Przemku, jest dlatego, że była pewnie fizycznie się na nią znęcano albo mentalnie. Idąc dalej, mówię ci, wiesz, to jest w ogóle tylko twoja perspektywa, bo jakby spojrzeć na to szerzej, no to ta osoba tak naprawdę dała ci taką szkołę, która ci wzniesie, dokładnie tak jak ja widzę teraz po Ellen. Bo na to potrzeba czasu, żeby było jasne. Ale miałem na kursie osobę, której zmarło dziecko. Miałem osobę na kursie, która jest bezdomna. I oni mówią, że to jest dar od losu. I ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ja wiem, że to jest trudne. Dlatego staram się używać przykładów, bo kiedy ja mówię po prostu, że to może być lekcją, to no tak, ale moje dziecko umarło, ja mam traumę i ktoś powie, ty debilu. Ale kiedy ja mówię, powtarzam tak naprawdę kobietę, która miała dziecko, które zmarło i ona mówi, to było dla mnie darem od losu, moje życie się zmieniło, ja zaczęłam zupełnie inaczej żyć i teraz jestem w stanie dużo więcej dobra szerzyć, to ma jakąś wartość. Albo powiem ci jeszcze dalej, jak nawet tego się nie chcesz trzymać, to rozluźnię jeszcze inaczej.
Nie powiedziałem, że nie chcę się tego trzymać.
Nie, ale powiedzmy, że jesteś upartym klientem i ja idę dalej. Nie klientem, bo ja nie robię sesji indywidualnych, ale to ja powiem ci, chociaż powinienem od tego zacząć, bo to mogą ludzie nie wierzyć. Jest taki koncept, że nasze dusze przed przyjściem na ziemię umówiły się, jakie sobie dadzą lekcje. I ja zobaczyłem 21 marca, że to tak jest. Że każda osoba może być jakąś lekcją dla ciebie, może być jakimś wzrostem dla ciebie. Ale jest to nieopisywalne, mało tego jest to, nie mamy na to dowodu, więc dlatego ja tego zazwyczaj zostawiam to na koniec. Ale jeżeli tak jest, no to wszyscy się umówiliśmy tutaj po to, żebyśmy się gdzieś, nasze drogi, żeby przeszły, żeby się skrzyżowały i tak naprawdę, żebyśmy sobie dali takie lekcje, żebyśmy je przeżyli, ale żeby one były takimi lekcjami, żebyśmy wzrastali. Ja w to bardzo mocno wierzę, bo ja tego to po prostu doświadczyłem, doświadczam. Im bardziej się oddalimy od naszego życia, tym zobaczymy, kurde, rzeczywiście ta osoba była po to, a ta była po to, a ja byłem dla niej po to. Więc to jest to a propos umysłu uzdrawiania i luzowania naszej foremki. A przeszedłem do tego tematu z miejsca, pytałeś mnie o to, czym, gdzie teraz mam ten vibe, czyli co mnie teraz inspiruje, co mnie motywuje. Więc wracam do tego tematu, czyli Kostaryka, 2 tygodnie temu, leżę sobie w gorących źródłach i kontempluję nad życiem. I uświadomiłem sobie, że moja kreatywność gdzieś się wyczerpała. Kiedyś myślałem, że ona się wyczerpała dlatego, że ja używałem tej kreatywności do szukania miłości, czyli akceptacji na zewnątrz, czyli tak jak w przypadku Ellen. Ale jestem w miejscu, w którym zauważam, że ona się skończyła, a właściwie ja ją zblokowałem, bo jak zrobiłem Ellen, czyli wykrzesałem bardzo swoją dużą kreatywność, to po pierwsze, ona została skrytykowana, więc jakaś część mnie uznała, że jest to coś złego, że ta kreatywność mnie doprowadza do złych miejsc, więc ja ją zblokowałem. Druga rzecz, przez lata, czy tam miesiące, jak robiłem cokolwiek po Ellen, typu wywiad z Justinem Timberlake'iem, czy wywiad z Woody Allenem, to zawsze spotykałem się z komentarzem, czy to fake, czy to wizualizacja, czy to prawda. Więc ja nadal dostawałem po głowie, zamykając tę kreatywność, żeby jej jakby nie pokazywać. No i tam było wiele innych rzeczy, które pokazały, że jakby lepiej Łukasz tą swoją kreatywność schowaj. Po prostu się zacząłem jej bać. I 2 tygodnie temu na Kostaryce zacząłem doświadczać, że ja to zblokowałem. I w momencie, kiedy ja to zauważyłem, powiedziałem się takie zdanie, kiedy masz czegoś świadomość, to możesz to kontrolować. Kiedy czegoś świadomości nie masz, to coś kontroluje ciebie. Więc ja nie miałem świadomości, że ja zblokowałem tę kreatywność i robiłem rzeczy takie bardzo w ryzach, w ramach. Tak, żeby nie za daleko, tak, wiesz,
żeby cię nikt nie skrytykował.
Tak, bezpiecznie. I kiedy ja sobie uświadomiłem, że blokuję tę kreatywność, to następnego dnia rano wypłynęło z tej kreatywności ze mnie tyle, że przez 3 godziny pisałem swój wykład na niesamowity, bardzo ważny dla mnie event, mogę powiedzieć nazwę?
Pewnie.
Life Balance Congress, który będzie w lipcu.
Czemu miałbyś nie móc powiedzieć?
Gdzie będzie, nie wiem, jak to jest dla ciebie. Jest to reklama swego rodzaju. Nie jestem organizatorem tego eventu, ale prowadzę ten event i występuję na nim. Jest to przepiękny event, gdzie będzie 100% duchowości. Kiedyś było pół biznesu, pół duchowości, teraz jest duchowość. Więc,
zapraszamy wszystkich.
Więc naprawdę magia. I przyszło, i pisałem 3 godziny, kreatywnie wypadały ze mnie pomysły do tego stopnia, że ja miałem się wyczekować już z hotelu. Mieliśmy walizki spakowane ze znajomą, wypisać, jak się mówi,
wiem, o co ci
wyrejestrować
chodzi.
Z hotelu i wymeldować. I nie byłem w stanie, bo siedziałem, pisałem, ona siedziała obok i mówię, spoko, pisz, to jest ważny moment. I potem mi bolała ta głowa, bo nie byłem w stanie tego utrzymać. I nagle zacząłem pobudzać tą energię w sobie. Znaczy ona zaczyna, sama zaczęła ze mnie wypływać. I to jest cudowne miejsce, ponieważ to jest takie miejsce, w którym ja rozumiem, kim jestem. Doświadczyłem tego parę razy, do momentu, kiedy nie wejdzie umysł, to wiem, to czuję. Kim jestem i teraz z tego miejsca dużo bardziej czystego niż kiedyś ja mogę działać. Ja czuję też, bo to miejsce, jak odkrywamy to, kim jesteśmy, to też odkrywamy to, co jest naszym powołaniem, naszą misją. Więc zrozumiałem, że moją misją jest, jak to zabrzmi znowu górnolotnie, jest szerzenie miłości. Jest pokazywanie ludziom, że życie może być przepiękne, że możemy wychodzić do człowieka z uprzejmością, a nie z góry, ale nie też z dołu, tak jak mówiliśmy. Więc to połączenie się z tym, z moją pasją, z moim celem na tej ziemi, jest tym czymś, czyli, nie wiem jak to zabrzmi, ale robienie ludziom dobrze, jest tym, co mnie nakręca. Co, ale jakby to jest moja esencja, to jakby jest mną. Czyli ja tak naprawdę żyję sobą.
Jesteś autentyczny.
Bo ja bym chciał, tam jest taka bardzo mała granica między nadal warunkowanie swojego szczęścia tym, że ja muszę podążać w kierunku swoich marzeń, swoich pragnień. To pragnienie jest mną. Nie jest tym, że ja chcę mieć, nie wiem, mieć 1 000 000 followersów, znaczy chyba, że to jest mną, tak? Ale ono jest jakby moją esencją. czuję, że jestem tu po to, żeby kierować ludzi w stronę jasności umysłu, czyli w stronę przebudzenia zmyślącego umysłu do tego, co jest pod spodem.
Rozumiem, o co ci chodzi, ale też nie do końca wiem, jak to wyjaśnić.
Bo to jest trudne do wyjaśnienia, bo ja mówię o rzeczach, które są nieopisywalne. Więc natomiast ja po prostu zachęcam wszystkich do bycia sobą. I wszystkie moje materiały tak naprawdę mówią o tym na YouTube, żebyśmy zauważyli, czy my na pewno jesteśmy sobą, nadal nie wykluczając tego naszych emocji, jakby żebyśmy odkryli to, kim jesteśmy, nadal nie wyrzucając tego swoich emocji, naszego ciała, ale żebyśmy odkryli, kim jesteśmy na głębszym poziomie.
Fajne jest to, że masz podkładkę pod to, o czym mówisz, bo to nie jest tak, że przeczytałeś sobie 10 książek, pojechałeś do Indii i teraz opowiadasz ludziom, że jest tak i tak i że oni są miłością.
Ty nie, rzeczywiście... najadłem się dużej ilości psychodelików.
Tak, ale zrobiłeś też dużo rzeczy, więc nie można ci tego ująć, że czegoś nie zrobiłeś, że nie spróbowałeś, że nie poszedłeś w tamtą stronę i zobaczyłeś, kurde, mi się tam nie podoba, to jednak nie jest droga dla mnie. Więc dla mnie na przykład to jest mega ważne, bo gdybyś był osobą, która tego nie zrobiła, to ja bym cię nie słuchał, ale wiem, że zrobiłeś te rzeczy i ja widziałem cię, obserwowałem cię i pamiętam te rzeczy, więc to, gdzie teraz doszedłeś, jest dla mnie mega ciekawe.
Dziękuję. Traktuję to jako komplement.
Tak, to jest komplement.
Traktuję to jako komplement, jego przyjmuję, chociaż kiedyś się wzbraniałem, ale coraz bardziej rozumiem swoją wartość, rozumiem swoją moc. I każdy z nas ma tę wartość, każdy z nas ma tę moc i zapraszam wszystkich do rozpoznania tej mocy. Każdy ma swoją indywidualną. I jak powiem ci tak, to też oczywiście dla mnie proces, bo kiedy zrobiłem pierwszą edycję kursu 2 lata temu, Święty Spokój, po tym ważnym rozpoznaniu, bo ja to wtedy tam usłyszałem, że teraz jest czas zakończyć mój program w kawalerce i kierować ludzi w stronę serca, chociaż program już zahaczał mi od 3 lat tak naprawdę. Był taki moment, że wręcz starałem się go ratować, a nie już nie sprawiał mi przyjemności, starałem się utrzymać, bo jakby był jakąś identyfikacją ze mną, ja utożsamiałem się z nim jeszcze wtedy mocno. I 21 marca jakby poczułem, że ja mam kierować ludzi w stronę serca i było takie, ale jak? Ale jakby co ja mam robić, jak ja zawsze jestem zagubiony. I to się wszystko zaczęło pojawiać. Nazwa kursu, zdjęcie promujące kurs i zrobiłem pierwszą edycję i to, co się wydarzyło na pierwszej edycji, świadectwa ludzi są dostępne w każdym z moich materiałów. Jeżeli ktoś nie chce oglądać moich materiałów, to może sobie wpisać na Facebooku albo na Instagramie taki hashtag zobacz więcej świadectw. I wtedy wyskoczą wam świadectwa ludzi, co się dzieje z człowiekiem, którego ja prowadzę do jasności umysłu, czyli kiedy pomagam mu się rozluźnić z napięć. To, co się dzieje, jest fascynujące i żeby było jasne, dla mnie to też było olbrzymim procesem. Bo dla tego chłopca z Radomia, który szukał cały czas na zewnątrz, koleś sobie robi kurs, przychodzi do niego 300 osób, płaci mu za to i po pierwszej godzinie spotkania ci ludzie płaczą, uwalniają się i mówią mu: otworzyłeś nam bramy do boskości.
Ja słyszałem o takich kursach, słyszałem o tym. No. To jest mega.
Widziałeś te świadectwa, tak?
Nie widziałem świadectw, ale słyszałem, że są takie kursy, że ludzie tak reagują. To jest mega ciekawe.
I teraz wyobraź sobie, że moja część tego małego Łukaszka, ona patrzy na to i mówi: wow, to jest w ogóle super, żeby się tym karmić. Skoro oni mówią, że ja ich kieruję w stronę Boga, skoro oni mówią, że ja zmieniłem ich życie, skoro oni mówią, że teraz to w ogóle oni żyją zupełnie inaczej, a jeszcze do tego mi tyle kasy za to dają, to ten malutki Łukasz się do tego przyczepił 2 lata temu i zaczął się tym karmić. Więc to był dla mnie kolejny bardzo duży i bolesny proces, żeby się od tego odczepić. Żeby mieć tego świadomość, ale nie żebym ja jakby...
Żeby się z tym nie utożsamiał.
No tak, żebym, znaczy w sensie, żebym ja nie trzymał się tego zbyt mocno. Bo, dlaczego? Bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy ja zacząłem się tym karmić, to jakaś część mnie zaczęła, miała wrażenie, że tego potrzebuje. To mi tak dużo zaczęło dawać, że ja mówię: Boże, chcę więcej świadectw, chcę więcej poklasku i chcę więcej pieniędzy. Czyli znowu wpadłem w to samo, w co byłem przed Elenem. Narkomani mają chyba tak, albo alkoholicy, że często wracają do tego, co było i trzeba z nimi uważać. Więc ja wróciłem do tego samego, co po prostu się we mnie było żywe. I to był jakby kolejny dla mnie egzamin, żeby nie iść tam do tego kursu, nie robić tego kursu tylko dla pieniędzy i tylko dla świadectw, tylko żeby głównym celem w ogóle było to, że mi to sprawia frajdę i że pomagam ludziom. I to też był proces. I ja o tym mówię, bo to dla mnie też był proces. I można bardzo łatwo wpaść, jest coś takiego duchowe ego, gdzie ja doświadczam Boga, gdzie ja pomagam ludziom, no to w ogóle zajebisty jestem, nikt mi nie dorównuje, mój kurs jest najlepszy.
I rozumiem więcej niż wy i wy tego nie jesteście w stanie zrozumieć, więc teraz...
Dokładnie. To jest trudne, ale moją pasją stało się to, żeby ci ludzie na moim kursie, no bo często trudno, ja używam też pewnych prezentacji, trudno mi jest czasem w podcaście wytłumaczyć to, ale moją olbrzymią pasją, ponieważ ja, mój umysł nie ma RAMu, dużo RAMu, jak się mówi, pamięci RAM, czyli tej operacyjnej. I ja potrzebowałem wszystko zrozumieć 100 razy, usłyszeć 100 razy, poczuć to, naprawdę to poczuć, żeby móc to dalej tłumaczyć, żeby móc to przełożyć na taki język, aby dla ludzi było to jak najprostsze. Dlatego zamknąłem to w 7 godzinach, czyli 7 lekcjach, w taki sposób, że dzieje się to, co się dzieje, jak włączysz świadectwa, to będziesz wiedział. A tam się dzieje naprawdę dużo.
To jest niesamowite. Chciałbym zobaczyć coś takiego kiedyś na żywo. To musi być ciekawe. Czy można do ciebie przyjechać jako nie, albo może jako gest bym pojechał? Musiałbym u ciebie wykupić kurs, żeby tam być, nie?
Tak. Mało tego, że musisz wykupić, to dla przyjaciół mam podwójną cenę. Specjalną, podwójną.
Okay.
Wiesz dlaczego? Dlatego, że...
Ale my jeszcze nie jesteśmy przyjaciółmi.
Dla znajomych też. Dlatego, że generalnie kurs zaczynamy w maju i on jest online. Ale są też spotkania stacjonarne, bo niektórzy potrzebują wyjść z koła życia.
Ja bym chciał na stacjonarne pojechać.
Są 2 w sierpniu, bo dla niektórych jest online za małe. Ja też byłem online, w ogóle byłem anty do wszelkich kursów online, aż zrobiłem swój, zrozumiałem, jaką może mieć moc. Natomiast jest, dlaczego śmieję się, dlaczego dla znajomych jest podwójna cena? Dlatego, że jak znajomi dostawali ode mnie kurs, to w większości oni to trzeba chcieć. To jest taki moment, w którym musisz chcieć, decydujesz się, bierzesz za to odpowiedzialność i wchodzisz do tej przestrzeni. Zależy ci na tym.
Ja jestem mega ciekawy, bo słyszałem już od wielu ludzi, że właśnie jadą na taki kurs i na przykład padają i zaczynają płakać. I tak sobie tak słyszę. Jestem ciekawy, czy po prostu, czy mi też by się coś takiego wydarzyło, czy na mnie by to nie zadziałało. To po prostu z czystej ciekawości bym pojechał. Mega mnie to interesuje.
Jeżeli pojechałbyś z czystej ciekawości, żeby sprawdzić, czy padniesz i będziesz płakał, to kurs może nie zadziałać. Dlatego,
tak,
że
tego bym się spodziewał właśnie.
Dlatego, że tu chodzi o to, że naprawdę ludzie trafiają do mnie w momencie, kiedy widzą, że nie czują się komfortowo z życiem, coś ich uwiera, nie wiedzą co, nie widzą sensu życia, nie widzą radości, nie są w stanie zobaczyć w małych rzeczach frajdy. Błądzą, powtarzają się u nich te same schematy, cały czas mnie facet zdradza, cały czas mnie żona zostawia, cały czas się kłócę w domu, cały czas dostaję mandaty, cały czas coś. Jeżeli to jest schemat, czyli jeżeli to się powtarza, no to jest to program. Jeżeli to się powtarza z inną osobą, to już w ogóle jest to program. Program, czyli jest to naszym efektem. My jesteśmy tego powodem.
Zautomatyzowane zachowanie.
I problem polega na tym, że nasz umysł, jeżeli mnie zdradza facet, to my nie chcemy powiedzieć, że to jest moja wina. No gdzie? Ktoś mnie zdradza, ktoś mnie tłucze. Jak mnie trzeci raz napadli, to my nie chcemy powiedzieć, że to jest moja wina. No nie, jak możemy powiedzieć? Nasz umysł w ogóle nie dopuszcza takiej opcji, że to jest nasza wina. A jak się temu przyjrzymy, to okazuje się, że to jest program. Energia, którą emanujemy. Przykład kobiety, która była gwałcona. Zawsze podaję ten przykład jako bardzo trudny, ale no, która kobieta chciałaby być gwałcona? I jest książka Kobieta, która chciała być gwałcona, chyba jest taki tytuł. Okazuje się, że co chwilę napotykała innych mężczyzn, którzy ją gwałcili.
Czyli ładowała się sama w kłopoty.
Okazało się, że nieświadomie przyciągała takich mężczyzn, ponieważ doszła w wielkiej hipnozie do tego, że w wieku 3 lat była zgwałcona przez kolegę taty na budowie. I to się w niej tak zakorzeniło, że jakby to jej nieświadoma część robiła. Nieświadoma część jej doprowadzała do tego, co się wydarzało. Więc ja zapraszam wszystkich do takiej przestrzeni, w której kiedy przyjrzymy się na swoje życie i zauważymy, że pewne schematy się powtarzają, czyli na przykład 3 czy 4 raz nas wyrzucili z pracy, 3 raz nas zdradził kolejny partner, to że jednak żebyśmy nasze to ego i naszą ocenę tego człowieka trochę powstrzymali, a spojrzeli na siebie, że to może jednak wychodzi z nas, bo najprawdopodobniej wychodzi z nas. Bo jest to schemat, który powielamy, który ukształtował się, mógł się ukształtować przez wiele różnych sytuacji.
I według ciebie trzeba dojść do tego źródła, żeby go rozwiązać, czy nie trzeba?
Są 2 metody. Jedni mówią, że nie trzeba i uważam, że nie trzeba, ale można. Jeżeli zaczynasz mieć świadomość, że to jest program, czyli że ty jesteś efektem, że ty powodujesz to, nie efektem, że ty powodujesz takie działanie w innych osobach, a nie ta osoba sama z siebie, jakby, tylko że to ty powodujesz, to zauważasz schemat i go nie powielasz. Tak? Po prostu zaczynasz inaczej działać. Dla niektórych to jest za mało, niektórzy po prostu, ja jestem uparty, ja lubię wiedzieć dlaczego. ja lubię wejść do tego miejsca, tak naprawdę wtedy zaczynam zauważać wyraźniej schemat, ale nie jest to konieczne.
Mi się wydaje, że w miarę udaje mi się rozwiązać moje problemy, nie wracając do dzieciństwa, i pytałem o to mojej terapeutki. Powiedziała mi, że po prostu są czasami problemy, których nie da się rozwiązać bez wracania do dzieciństwa, bo po prostu nie wychodzi. I że wtedy trzeba do tego wrócić. I to jest chyba też to, co ty powiedziałeś.
Są też metody, to właśnie jest to, o czym dzisiaj mówiłem, o tym, co dzisiaj mówiłem, czyli o tym rozpoznaniu tej wody, czyli tego piasku w foremce. I to się zwie non-duality, właśnie jakby za przewodnictwem Papaji, Ramana Maharishi czy wielu innych. Oni w ogóle nie sięgają do programów, do traum, do takich przeżyć. Oni pomijają ten temat, wydaje mi się, kompletnie, sugerując rozpoznanie tego, kim jesteśmy, bo rozpoznanie tego, kim jesteśmy, jest uleczalne, ulecza.
Ulecza, poprawiłeś.
Czyli jakby, znaczy ulecza, jakby rozpuszcza, może inaczej.
Pomaga.
Rozpuszcza programy, z którymi się utożsamiamy. Rozpuszcza wierzenia, napięcia, którymi myślimy, że jesteśmy. Czyli kiedy ta szklanka uświadamia sobie, to jest dokładnie moment, kiedy woda w szklance, czyli piasek w foremce, uświadamia sobie, że nie jest szklanką.
Oha, o to ci chodzi, bo ja wcześniej nie zrozumiałem, co miałeś na myśli, jak poznanie siebie rozpuszcza traumy. Teraz to ma sens, bo jeśli poznasz siebie, to jednocześnie nie musisz znać tej traumy, bo już wiesz, że to ci po prostu nie służy. Jakieś dane zachowanie.
Tak, ale uważam, jeszcze jest jeden tutaj myk. To jest to, co powiedziałeś, jest jeszcze jeden myk. Czyli to, kim jesteśmy, jest... No, ja zawsze jak mówię czystą miłością, to mam takie... Jakby jak to zostanie odebrane. Na to nadal są słowa. I to jest coś, co samo w sobie uzdrawia. To tak jak jest... No, tak jak jest... Zakochujemy się. I wtedy cały świat nie istnieje. Nie ma tam problemu, że ja tam jestem za chudy, czy za gruby, czy ja w ogóle jest, po prostu jest miłość, ta, prawda? Jakby do momentu, kiedy jesteś w tej miłości, kiedy ją odczuwasz, to w ogóle możesz chodzić tydzień w tej samej koszuli. Ta miłość jest tak silna, czyli to, kim my naprawdę jesteśmy u podnóża, jest tak silne, że jakby zmienia perspektywę na wszystko. Zaczyna zmieniać perspektywę, pozwala zmienić perspektywę na tą szklankę, na tą foremkę, czyli na traumy, na sytuacje, które przeżyliśmy.
Okej. Okay. Sposób, w jaki opisujesz tą miłość, mam wrażenie, w ostatnim podcaście rozmawiałem o tym z kumplem, że on się zatapiał w miłości do dziewczyny. Czyli spotykał dziewczynę, zakochiwał się właśnie tak, że mógł chodzić, jak powtarzając ciebie, tydzień w tej samej koszuli, ale mówił, że to było właśnie to jego szukanie na zewnątrz, że on ma teraz tą dziewczynę i ona mu daje szczęście i teraz on już stracił kompletnie głowę, dlatego bo jest z nią. I nie jestem pewien, czy to jak ty to opisujesz, czy troszeczkę nie zakrawa o to.
No, ale jeżeli jesteśmy... Jeżeli uzależniamy się od czegoś, no to znowu zaczynamy tworzyć pewną foremkę. A tu chodzi o to, żeby to było bezwarunkowe. Tu chodzi o to, że po prostu jest, wydarza się. I jeżeli ja bym doprowadził teraz twój umysł do tego, że nie będzie w nim żadnych myśli, żadnych konstruktów, żadnych form, bo myśli, przywiązania to są jakieś formy, które są. W ogóle jak uświadomimy sobie, że nasz umysł jest niczym innym jak zbitką myśli. Jak usmysłowimy sobie, że te wszystkie myśli, które się pojawiają, przemijają, to już jest to, czyli jakby nasze zmartwienia, nasze, to jest trudne do przetłumaczenia bez satsangu, bez takiej formy, gdzie ja wyciszam ludzi, bo wtedy włącza się umysł, zaraz, ale mam problem, to mam problem. No ale masz problem, ale to od ciebie zależy, jak rozbijesz samochód. To od ciebie zależy, czy mówisz, że to jest problem, czy jest to samochód, który jest rozbity i jedziesz go naprawić. Czyli czy stajesz tam i lamentujesz nad tym samochodem, nad czymś, co już się wydarzyło i już tego nie cofniesz, czy po prostu jedziesz i naprawiasz samochód. Jakby masz totalnie wybór, co z tego zrobić. Czy staniesz, będziesz się cieszył, że to się wydarzyło, bo pomyślisz sobie, że to ta mała stłuczka tak naprawdę mogła cię uratować przed tym, że za godzinę wjechałbyś w kogoś na pasach i zabiłbyś życie i wylądowałbyś w więzieniu? Czy jednak stłukłem samochód, zapłacę za to 1000 zł, to jest dramat, koniec mojego życia, przez tydzień jesteś wyjęty? To od ciebie zależy, tak?
I udało ci się to rzeczywiście zrobić w twoim życiu? Że rzeczywiście przeszedłeś z osoby, która mówi, że ma problem, na osobę, która mówi, że to jest to wszystko jakieś elementy pozytywnej układanki?
Tak, tak.
I jak do tego doszedłeś? Czy to było tylko za pomocą rozpoznania siebie, czy miałeś jakieś takie, powtarzałeś jakieś rzeczy, coś w tym stylu?
To był proces i wielokrotnie musiałem uświadomić sobie, zauważyć, że wszystko takie, jakie jest, jest idealne. Ponieważ uświadomienie sobie tego, zobaczenie tego, poczucie tego, połączenie się z tym, a nie tylko z umysłu, poczucie tego wielokrotnie, to jest tak, jakbym poszedł wielokrotnie na korepetycję z tego, że mi pokazują: Łukaszu, ja wiem, twój umysł może tu z wierzchu, to mu się nie podoba, ale jak spojrzysz tam pod spodem, tam głębiej, na całą strukturę tego świata, to wszystko jest dokładnie takie, jakie może być, również z wojnami i z tymi wszystkim, co się dzieje. I w momencie, kiedy ja tego doświadczyłem wielokrotnie, również na ceremoniach, ale nie tylko, bo też jakby obserwując swoje życie można tego doświadczyć. Nie trzeba robić ceremonii z psychodelikami, żeby tego doświadczyć. Jak wyciszysz swój umysł i spojrzysz z oddali na swoje życie, to nagle zobaczysz, że kropki się łączą. Nagle zobaczysz jakiś większy sens w tym wszystkim. I w momencie, kiedy ja to zauważyłem i coraz bardziej osadziłem w sobie, no to odwołany samolot jest dla mnie odwołanym samolotem. I mówię, okej, co tu się szykuje?
Czyli ciekawe. I myślę, że to się wydarzyło na przestrzeni ilu lat? Przez te 10 lat to się działo?
To się działo na przestrzeni wielu lat, ale sądzę, że kluczowe były ostatnie 2-3 lata.
Okej.
Okay. Po Ellen.
Mhm. Ja próbuję robić takie rzeczy u siebie. Ostatnio zauważyłem, że nazywam rzeczy problemami, i które nie są problemami. Mówię sobie, że mam problem, na przykład, że nie mam dziewczyny. A później myślę sobie, że to nie jest problem. Przecież to jest w pewnym sensie marzenie. Bo jakby taka pozytywna myśl. Nie muszę tego nazywać problemem.
Mamy ogłoszenie. Przyszukaj dziewczyny.
Tak jest. Ale to jest, i to jest coś, co chciałbym zmienić. I dlatego mnie zainteresowało to, co powiedziałeś. Zastanawiam się, jak przetransformować.
Jeżeli spojrzysz na to z takiej perspektywy, że teraz masz czas na to, żeby skupiać się na twoim podcaście. Bo jak się zakochasz, to pewnie go na chwilę odłożysz, bo odlecisz.
Oby nie.
Masz teraz przestrzeń na to, żeby rozmawiać z wartościowymi ludźmi. doświadczać czegoś, uczyć się czegoś. Czyli wznosić się na kolejne swoje wyżyny. Rozpoznawać jeszcze bardziej, kim jesteś, co cię pasjonuje, gdzie chcesz zmierzać i tak dalej, i tak dalej. No to jest to w ogóle przepiękny czas dla ciebie. Pytanie, jaka część ciebie chce tej dziewczyny?
No właśnie, nie za dużo chyba, skoro robię to, co robię.
ja uważam, że to się wszystko wydarza idealnie. Ja jestem singlem od 7 lub 8 lat. Kiedyś to wiem, dlaczego byłem, bo nie byłem, jakby nie dało się ze mną wytrzymać. Nie, tak naprawdę jest za tym ukryty większy program, o którym nie chciałbym mówić, bez bardzo osobisty. Już wszystkich wtedy wystraszę. Natomiast krył się za tym duży program. Ja po prostu byłem, znaczy częściowo mogę powiedzieć, ja po prostu tylko częściowo go zdradzę. Ja żyłem w programie, ja byłem zdradzany wielokrotnie i zblokowałem się na relacje. A byłem zblokowany, ponieważ taki miałem wzór. Jakaś część mnie myślała, że to jest super. Jakby nieświadomie wybierała takich partnerów po prostu. W związku z tym miałem program, z którego się musiałem wyzbyć. Musiałem w ogóle go zauważyć, że on taki jest.
To jest trudny program do wyrwania się dla wielu ludzi.
No, biorąc pod uwagę, że to najpierw ja obwiniałem drugą stronę, a nie widziałem tego w sobie, no to długo zajęło mi, żeby uświadomić sobie. Teraz to już jest lżej. Bo teraz jest tak, że jak coś mnie triggeruje, coś się wydarza, to ja w ogóle rzadko tam idę i mówię, że to ty. Ja od razu patrzę na siebie.
Ale to też nie jest do końca tak. Bo to jest, jeśli osoba cię zdradza, to jest twoja wina, bo jesteś tą osobą w związku. Ale ta osoba też nie powinna cię zdradzić, pomimo że jest z tobą w związku.
Znaczy nie powinna.
To znaczy, że nie, to nie jest w porządku. To znaczy, tak jakby cię okłamał. To jest kłamstwo.
No tak, oczywiście tak. Jakby ja też wolałbym, żeby nikt siebie nie zdradzał i żebyśmy chodzili tylko z unoszącymi się nad nami czerwonymi serduszkami. Natomiast świat taki nie jest. I teraz patrz. I teraz bardzo ważna rzecz. Pytanie, czy przyczepimy się do tego, że tak nie powinno być, że jednak mnie ktoś okłamał, czy ciebie, czy kogokolwiek, kto nas zdradził i jednak zrobił źle i możemy się tego trzymać. I tak jak ja wiele razy się trzymałem i uznawałem, że to nie jest moja wina, tylko to jest wina drugiej strony. W związku z tym te relacje się cały czas powtarzały. Ja miałem cały czas to samo. Ten sam schemat.
Współczuję.
Nie, nie ma co. Jakby to, wtedy to był ból, teraz to jest, wiem jak to było ważne, jak było uleczalne. Jakby, no tak, uleczalne to chyba dobre słowo. Ale mogę przekierować uwagę na siebie i powiedzieć, Łukasz, okej. skoro trzeci raz się to powtarzyło, to może jednak jest w tym jakaś twoja rola. Może jednak, jeżeli chcesz inaczej żyć, to może przyjrzyj się, dlaczego tak się dzieje.
Okej, okay, ale czy rozwiązaniem tego problemu nie jest nieładowanie się w relacje z określoną grupą ludzi? No, co nazywasz, że problem jest w tobie?
No to, że ja miałem program, który mówił mi, że wartościowy mężczyzna jest mężczyzna, który zdradza, że to jest prawdziwy mężczyzna. W związku z tym ja z takimi się spotykałem. Mhm. Czyli nieświadoma część mnie upatrywała w mężczyznach, w energii mężczyzn, którzy zdradzają. Ja nawet wtedy nie wiedziałem, że oni zdradzają, ale oni emanowali tą energią, jakby każdy z nas czymś emanuje. Wybierała podświadomie takich mężczyzn, którzy mnie zdradzą, dlatego że dla mnie to było środowisko naturalne. Dla mnie było to kuszące. To trochę tak, niekoniecznie tak musi być, kiedy jesteśmy DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. Jeżeli dziecko wychowało się w rodzinie awantur, podniesionej energii, bijatyk, to ono może, nie musi, może to być jeden ze schematów, w dorosłym życiu będzie szukało awantur.
I normalni partnerzy będą się wydawali jej albo jemu nudni.
Na przykład. Schematów naprawdę jest, konfiguracji tego jest bardzo, bardzo dużo. I ja też bym się nie chciał do nich przywiązywać, bo może być zupełnie inaczej, ale to jest jedna z dróg. Chcę tylko pokazać, że trochę czym nasiągnęliśmy, to chcemy mieć w dorosłym życiu. Jakby do tego nas ciągnie, więc mnie ciągnęło do partnerów zupełnie podświadomie, jakby nieświadomie, którzy mnie będą zdradzali. Więc ja, dlatego w pewnym momencie mówię, okej, skoro trzeci mnie zdradził, to może ja przyjrzę się sobie. I w momencie, kiedy ja zobaczyłem, że to jest, że ja na życzenie to zamawiałem. I to jest bardzo trudne. Ja pamiętam, jak moją przyjaciółkę kolejny mężczyzna zdradził. Ja mówię, no ale to ty sobie go wybrałeś. Jakby kogo obwiniasz? Jego? I tych czterech partnerów, którzy cię zdradzili? A może zwróć uwagę na siebie. No jakby. I tu jest mega, to jest ten moment, który mnie fascynuje. Ja też się tym zajmuję, bo przekazanie takiej informacji w taki sposób, żeby ta osoba się zatrzymała i pomyślała, kurde, może to jest o mnie, a nie o tych partnerach, którzy mnie zdradzili, jest kluczem. W jaki sposób to przekazać, żeby nasz umysł nie powiedział, nie, to oni mnie zdradzili, to są oni winni.
Bo większość osób będzie defensywna w tym momencie, co?
Oczywiście. Nie, okej, nie zrzucajmy tego, że nagle tylko my, bo oni to też zrobili. Tylko jeżeli my chcemy się od tego schematu uwolnić, to jednak musimy spojrzeć na siebie, a nie na faceta. Nie na partnera, nie na tą osobę, która nas krzywdzi itd., itd. My musimy zobaczyć, jeżeli to się powtarza, zaznaczam, po raz któryś z kolejną osobą, dlaczego my w to weszliśmy, dlaczego nas do tego ciągnie.
Kolejna bardzo ważna myśl. Cieszę się, że to powiedziałeś.
Cieszę się.
Zastanawiam się. Jedna rzecz, nad którą się ostatnio zastanawiam. Zacząłem sobie nawet robić notatki w Co znaczy czuć się dobrze według ciebie? Tak, jeśli miałbyś wstać rano i powiedzieć, to był dobry dzień, jak byś zdefiniował, dlaczego to był dobry dzień?
Dla mnie to jest taka myśl, którą w ogóle zapisałem sobie to wczoraj, wieczorem. A mianowicie, jakie to fajne uczucie kłaść się spać z myślą, że obudzę się rano i będę wiedział, po co jestem na tym świecie, będę wiedział, kim jestem, będę czuł, że staram się być w jak największej prawdzie. Prawda to jest to, kim jesteśmy. I cała droga tak naprawdę prowadzi do tej miłości, czyli do prawdy. I to jest po prostu taki stan, kiedy dla mnie to jest taki stan, w którym ja nawet opisałem bardzo głęboko 3 miesiące temu w pewnym miejscu miałem takie silne rozpoznanie. Silne. I to jest taki moment, w którym naprawdę wiesz, gdzie jesteś, skąd przyszedłeś, dokąd zmierzasz, czujesz, że to skąd przyszedłeś ma wartość, dokąd zmierzasz ma wartość, to gdzie jesteś ma wartość. Innymi słowy też to skąd przyszedłeś i to dokąd zmierzasz nie zabiera ci, i to jest bardzo ważne, nie zabiera ci tego, że tu jesteś. Czyli nie jest tak, że idziesz, zmierzasz dokądś i tylko widzisz ten cel, ale też widzisz wartość tego momentu tutaj teraz, który wpływa na to, co się wydarzy, ale widzisz też, że to, co jest teraz, jest efektem tego, co było kiedyś. Wszystko jest takie, że czujesz, że jest okej. I to jest taki stan, którego możemy doświadczyć w momencie, kiedy wyciszymy umysł. Ponieważ to myśli są tym, co mówi nam, że mam być gdzieś, że coś jest nie tak, że z czymś się nie zgadzam. I nawet jeżeli tych myśli tak bezpośrednio mocno nie widzimy, bo one nie są tak silne na wierzchu, to one gdzieś tam w tle robią coś, że nas blokują i nam zakłócają stan naturalny, czyli ten stan wody, czyli ten stan piasku. Rozumiesz? Czyli kiedy jest sobie woda, ale woda zaczyna stawać się kroplą, kiedy wiesz, że jest kroplą. Czyli zaczynasz być jakąś formą. A gdybyś nie wiedział, że jesteś kroplą, tylko że jesteś wodą, czyli nie byłoby umysłu, który definiuje cokolwiek, to jest ten stan taki wow.
Okej. Okay. A jak by to wyglądało? Bo opowiadasz o tym w takim mocno ideologicznym spojrzeniu. A jak to wygląda w praktyce? Czyli na przykład idziesz sobie i łapiesz się na tym, że masz jakąś myśl, której nie jesteś do końca zadowolony, bo wiesz, że to już jest oznaka, że będziesz czuł się gorzej, jeśli tak w ogóle masz. Ale ja tak mam. I jak to w praktyce wygląda? Co wtedy robisz?
W praktyce, jeżeli porwie mnie ta myśl, bo czasem może być, że mnie porwie, to nie jest tak, że ja chodzę, jestem ciągle uśmiechnięty, żeby było jasne. To też jest bardzo ważna rzecz. Jako przewodnik duchowy chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my tylko latamy i unosimy się na chmurce. My też miewamy swoje trudności i one się też mają prawo wydarzyć. One się wydarzają, jakby życie jest życiem. Tu nie chodzi o to, że chodzisz, jesteś na chmurce czy na plaży z pina coladą, jak mówi moja przyjaciółka. Kiedy pojawia się ta myśl i jakby coraz większą mam świadomość tych myśli, w związku z tym zazwyczaj jest tak, że łapię się, jak nie od razu, to po chwili, że to jest jakaś myśl, która mi szkodzi. Przyglądam się, czy ona mi chce coś powiedzieć, czy ona się po prostu pojawiła tak jak tysiące innych myśli, które się w naszej głowie pojawiają. Jak rozpoznasz, że twoje myśli się pojawiają i masz niewielki na nie wpływ, czyli one się samoistnie pojawiają, możesz spowodować myśl, ale myśli się pojawiają, jakby masz opcję spowodowania myśli, tak jak ci powiem, wyobraź sobie różowego słonia, zobacz różowego słonia, ale większość twoich myśli pojawia się spontanicznie, samoistnie i nie masz na tym kontroli. Myjesz się, gotujesz i one się pojawiają i ci zakłócają twój stan naturalny. Oddzielają te myśli ciebie od spokoju. Więc jak uświadomisz sobie, że one się pojawiają, że ty jesteś przestrzenią, która jest, w której wydarzają się te myśli, no to mniej się do nich przywiązujesz. Ja się im przyglądam, mówię, czy ona mi coś chce powiedzieć? Nie, no więc odrzucam. Albo jak mam za dużo myśli, włączam mantrę. Jak mam dużo więcej myśli, idę medytować. Albo najlepszą formą medytacji jest po prostu to, że zaczynam robić to, co lubię robić. To jest najlepsza forma medytacji. Ona nas prowadza taki stan połączenia się z tym, co robię. Śpiewania, grania, tańczenia, nagrywania, rozmowy. Jak my teraz rozmawiamy, to ty przez większość tej rozmowy nie myślisz o tym, że nie masz dziewczyny, abyś chciał ją mieć.
Myślę.
Słuchajcie, drugie ogłoszenie. Nie wiem, czy ci pomogę, chociaż ja mam bardzo dużo przyjaciółek, jak na geja przystało. Więc ja może zeswatam z którąś, ponieważ jakby...
Dam sobie radę, spokojnie.
Ale poczekaj. Wychodzi do ciebie życie z propozycją. Ja zawsze poznaję, w moim środowisku mam cudownych ludzi i ja zawsze mówię tak, że ja jestem tym łącznikiem między mężczyznami a kobietami, skoro już nie mogę ich mieć, to...
Dobra, możemy...
On się zaczerwienił chyba.
Nie, możemy w takim razie porozmawiać o tym.
Ile masz lat, Przemku?
29.
Dobra, będę pamiętał.
Mogę ci podesłać. Masz mojego Instagrama.
Na żywo robisz lepsze wrażenie niż w sieci, więc prześlę znajomym.
No, bardzo miło. Odbieram to jako komplement. Co do tych myśli, to... one mam wrażenie, że sprawiają, że ja się źle czuję. Czyli ty mówisz, że potrafisz mieć myśl, która jest negatywna i nie czuć emocji, która jest w niej zawarta.
Zdarza się, że nie potrafię.
Czyli ja tu ostatnio właśnie próbowałem.
Kiedy jestem chory, kiedy boli mnie głowa, kiedy jestem w złej formie, pojawia się myśl i mnie zabiera. Natomiast to się dużo rzadziej zdarza niż kiedyś, bo naprawdę ja będę wszystkich zachęcał. Im bardziej rozpoznasz to, kim jesteś, tym większy stosunek, w sensie większy luz będziesz miał do swoich myśli. Bo ty na chwilę obecną, tak jak i większość naszego społeczeństwa, tak jak i ja przez większość swojego życia, utożsamiałem się z tymi myślami. Nadawałem im dużego znaczenia. I jakby jest to zrozumiałe. Ale w momencie, kiedy będziesz przyglądał się tym myślom, uświadomisz sobie, że ty je widzisz, czyli ty nie jesteś nimi, czyli one się pojawiają, znikają, one przemijają, nie masz na nie większego wpływu. One pojawiają się i dogadują nam przeróżnych rzeczy, często z naprawdę wynikających z iluzji, czyli z czegoś, co nie jest prawdą, z czegoś, co ktoś nam kiedyś powiedział, zakotwiczyło się i tak dalej. ale to w ogóle jest iluzja. Jak się przyjrzysz bardzo długo, długo tej myśli, to na pewnym momencie zniknie. Zobaczysz, że ona nie ma znaczenia, że ona nie ma wartości. I są przewodnicy, którzy, i właściwie to jest piękne prowadzenie, którzy mówią, przyglądaj tak długo, aż zniknie. Przyglądaj się danej rzeczy, danemu konstruktowi umysłu myśli i zobaczysz, że to zniknie. Zniknie, czyli będziesz tak długo to oglądał, aż zobaczysz, ale to w ogóle nie ma sensu. Zaczniesz ujmować tej myśli, zaczniesz odejmować jej wagi.
Okej. Okay. Muszę popróbować. Próbuję to zrobić i to jest, myślę, że to jest też proces, którego się po prostu muszę nauczyć, tak jak mówiłeś o angielskim. Myślę, że jestem na etapie, gdzie próbuję to zrobić, ale po prostu mi nie wychodzi.
Ale chcę cię zachęcić, bo właśnie droga drogą, ale to jest taki pewien konflikt, kiedy mówimy o odkrywaniu tego, kim jesteśmy, bo jak odkryjesz to, kim jesteś, czyli odkryjesz, że między innymi jesteś swoimi myślami, jakby to przychodzi z samym pakietem korzyści odkrycia tego, kim jesteśmy. Mówi się, że jest drogą, ale tak naprawdę my tym jesteśmy, więc to jest kwestia, to jest trochę tak, ja daję porównanie, bo ludzie mówią, a potrzebuję dużo czasu. A to niekoniecznie tak musi być. No bo zobacz. Tym czymś, czym jesteś, ty już tym jesteś. Tylko ty tego nie rozpoznajesz. Dokładnie tak samo jak to, że jesteśmy teraz w pokoju, który ma cztery ściany i cztery rogi na górze, łącznie ich 8 jest. Ile razy patrzyłeś na ten róg tam, na który teraz wskazuję?
Może 3.
On tam nadal jest. On tam cały czas jest. Mhm. I to jest dokładnie tak samo z nami, z tą przestrzenią, do której ja kieruję na kursie. My już tym jesteśmy, czyli tą wodą przecież już jesteśmy. To jest naprawdę, tak naprawdę tylko ja mówię, że to jest swego rodzaju rozluźnienie umysłu i wskazanie na to. Bo oczywiście łatwiej jest wskazać na to, kiedy umysł człowieka jest rozluźniony, niż kiedy nie jest rozluźniony. Bo kiedy jest spięty, no to jest spięty traumami, niewystarczający jestem nieładny, mam duży nos, garbię się, jestem za chudy, a powinienem być większy. Rozumiesz? Wtedy ja utożsamiam się z tymi wszystkimi rzeczami, które usłyszałem. Więc dlatego ja najpierw ludzi rozluźniam trochę z tego, poprzez pewne rozpoznanie, poprzez pewne medytacje, po to, żeby rozpoznali, kim naprawdę są. I to jesteśmy w stanie tak naprawdę... Ja miałem dziewczynę, która miała depresję przez chyba 7 lat. Widziałem jej materiały wideo, jakby co się z nią działo, jak była w depresji, bo je nagrałem i przesłała. I spotkałem się, była na mnie na pierwszej edycji albo drugiej edycji kursu i po pierwszej lekcji, po godzinie u niej coś kliknęło. Czyli jakby udało mi się wskazać jej, była podatnym materiałem na to, żeby ją rozluźnić do tego stopnia, żeby rozpoznać, kim jest. Świadectwa, które nagrała, są przepiękne. Zresztą naprawdę zachęcam ludzi i wszystkich do zobaczenia tych świadectw, bo to pokazuje, co się dzieje, kiedy my spotkamy się z tym, kim jesteśmy. Kiedy rozpoznamy to.
Mają tego szukać poprzez ten hashtag? Czy masz to jeszcze gdzieś?
Na całym moim YouTubie, w sensie wszystkie materiały z ostatniego półtora roku, typu Święty Spokój, typu Autograf Miłości. W Autografie Miłości jest najwięcej świadectw. Pod koniec. Hashtag też jest Zobacz Więcej Świadectw.
Zobacz Więcej Świadectw. Hashtag. Dobra, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie interesuje odnośnie ciebie. Dużo mówisz o czytaniu komentarzy. I ja ludzi, których słucham, podcasterów, oni mówią, żeby nie czytać komentarzy. I że to rozwiązuje problem, bo jaki byś nie był super świadomy i uduchowiony, to nie da się, żeby te myśli, żeby te komentarze nie miały na ciebie absolutnie żadnego wpływu. Zawsze troszeczkę ci to tam wytrąci z równowagi. I oni mówią, w ogóle tego nie czytaj, kompletnie. Jak jest jakaś afera, to wyłączają telefon i w ogóle nie są obecnie w internecie, żeby po prostu to ominąć. Za miesiąc przejdzie już w głowę.
Jest to rozwiązanie, natomiast ja zawsze mówię, że duchowość nie polega na tym, żebyśmy się schowali do jaskini i medytowali przez 3 miesiące i uznali, że jesteśmy oświeceni. Tylko duchowość to jest potrzebna nam po to, w sensie rozwój osobisty jest nam potrzebny do tego, abyśmy byli w stanie funkcjonować w świecie i żeby ten świat nas nie rzucał, jak ja to mówię, czyli nie denerwował, nie triggerował. Jest to jedno z rozwiązań. Natomiast najlepiej chyba dojść do takiego miejsca, bo nigdy nie wiesz, gdzie coś na ciebie trafi.
To prawda.
Więc chyba lepiej dojść do takiego miejsca, w którym uświadomisz sobie, że to jest indywidualna perspektywa czyjaś, to co ktoś pisze. Może być prawdą, nie musi. Im bardziej ty rozpoznasz to, kim jesteś, czyli im bardziej będziesz w swojej mocy, bo rozpoznając to, kim jesteś, to przychodzi z całym pakietem, między innymi rozpoznaniem swojej mocy, tym mniej to, że ktoś ci powie, albo mi, że mam duży nos, albo że seplenie, albo że jestem młoda, prowadzę ludzi do duchowości, w duchowości do światła i tak dalej, tym mniej mnie to będzie dotykało. Więc można nie czytać, albo jak wchodzisz tam, bo chcesz, to przygotuj się na to, że możesz spotkać tam wojnę. Wojnę mam na myśli komentarze ciebie atakujące.
To jest niesamowite, bo mówisz tutaj o wielu rzeczach i cały czas ktoś, kto mi przychodzi do głowy, to jest Jocko Willing, który jest ex-Navy Sealem i który opowiada mnóstwo właśnie takich mocno filozoficznych rzeczy na temat prowadzenia ludzi. Pokażę ci później tego gościa, to zobaczysz, o kim mówię, ale jest niesamowite, że akurat rzeczy, które ty mówisz, tak bardzo rezonują z tym, z rzeczami, które on mówi, a jesteście tak bardzo różni.
To jest bardzo ciekawe. Jest to pewien, jakby dla mnie jest to odkrycie tego, kim u podstaw jesteśmy. Znowu do tego wrócę. I z tamtej przestrzeni zupełnie inaczej patrzysz na świat. I ja na początku powiedziałem, że u podstaw wszystkiego jesteśmy tym samym. Dlatego nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo pewnie on nad sobą pracował, albo nie musiał, ale odkrył, poczuł, rodzina go tak wykształtowała, że wie, kim jest. W związku z tym jest już, nazwijmy to, w tej perspektywie, więc ta perspektywa się powiela, więc to nie jest dla mnie zaskoczeniem.
Dla mnie trochę jest.
Dlatego wszystkie osoby, które są w duchowości tak jak ja i ćpają psychodeliki zazwyczaj, takie to życie takie piękne, o, zobacz, to jest też pewnego rodzaju perspektywa. No.
Tak, tylko że on jest kompletną odwrotnością tego, a jednocześnie mu przekazuje te same wartości. Dobra, ja myślę, że zrobiliśmy super materiał, super mi się z tobą rozmawiało. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć, chociaż oni pewnie wiedzą, że Łukasz Jakubiak w internecie, to chyba nie jest nic trudnego.
Zapraszam, na wszelkich kanałach jestem Łukasz Jakubiak, o z kreską, więc będzie pewnie Jakobiak na niektórych, ale gdybym miał skierować do jakiegoś jednego konkretnego materiału, to zapraszam do zobaczenia, do wpisania na YouTube Autograf Miłości. To jest materiał, który wam wszystko powie.
Zapraszam. Dzięki wielkie.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę.